jestem, nie zdradzę się gestem, nie jestem Sylwestrem. I niech was nie zwiedzie uśmieszek diabelski, nie jestem Jagielski. Uśmiech mój nieco zagadkę przybliża, nie, nie, nie Mona Lisa. A może podpowie uroda ma boska, nie, nie Jolanta Pieńkowska. Ja jestem Nikoś, Nikoś egzotiko, jestem Nikoś, mam biodra w tiko, tiko, jestem Nikoś.
Tak na początek naszego spotkania fragment troszeczkę humorystycznie piosenki Andrzeja Rosiewicza. Ja w naszym studio witam serdecznie pana doktora Waldemara Gontarskiego. Mówimy o ochronie interesu narodowego na arenie międzynarodowej. Pan doktor Waldemar Gontarski jest dyrektorem Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Panie doktorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.
No i tak rozmawiamy o tej ochronie, czy też pozytywnym prezentowaniu polskiego interesu narodowego na arenie międzynarodowej. W tym podczas tego telewizyjnego spotkania poruszyliśmy wiele kwestii, ale może tak ogólnie zapytam, w ciągu tych ostatnich kilku lat, jak pan to ocenia, panie doktorze? Co, bo przypomnę, że były to lata, kiedy była transformacja ustrojowa, kiedy była akcesja do Unii Europejskiej, kiedy w Polsce działy się różne rzeczy, szczególnie mam tu na myśli trzy ostatnie komisje śledcze sejmowe. Jak pan to ocenia? Co udało się zrobić, jak interes Polski na arenie międzynarodowej udało się pozytywnie przedstawić, co udało się dokonać, a co można by jeszcze było zrobić, gdyby różne okoliczności były bardziej sprzyjające?
No tak, z mojej perspektywy to powiem, że przede wszystkim w ostatniej chwili przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, przed podpisaniem wcześniej traktatu akcesyjnego, udało się przyjąć ustawę o ustroju rolnym, ustawę, która pozwala nam przeciwdziałać temu, żeby za bezcen była sprzedawana polska ziemia obcemu kapitałowi. Przypomnę, była taka sytuacja, że w traktacie akcesyjnym Polska zgodziła się na taki zapis, że możemy przyjąć ustawę o ustroju rolnym, ale jedynie przed podpisaniem traktatu akcesyjnego. Po podpisaniu traktatu akcesyjnego, czyli po 16 kwietnia 2003 roku, nie mogliśmy wprowadzić ograniczenia na nabywanie ziemi przez podmioty z państw wtedy należących do Unii Europejskiej, z tej starej piętnastki. Wtedy wydałem ekspertyzę, skrót opublikowałem na łamach Gazety Rzeczpospolitej, ekspertyzę pod tytułem Traktat akcesyjny, błąd merytoryczny czy pisarski. I udało się wtedy, dzięki naszemu dziennikowi, udzielałem tam wtedy wypowiedzi, dzięki Radiu Maria, udało się wtedy przeforsować tę ustawę o ustroju rolnym. Pamiętam, w piątek przed 16 kwietnia marszałek Sejmu mówi, że nie musimy przyjmować tej ustawy, że tylko jeden ekspert uważa, że ona jest konieczna.
To był Marek Borowski.
Marek Borowski, tak. A jednak siła argumentacji w tej mojej opinii prawnej była taka, że nawet jeden poseł bał się wstrzymać od głosowania. Ustawa przeszła, natychmiast Senat ją przyjął i w tej chwili mamy prawo, które chroni polską ziemię przed tym spekulacyjnym wykupem, bo przecież kapitał zachodni nie chciał kupować tej ziemi po to, żeby ją uprawiać rolniczo, tylko żeby później po podwyższonej cenie zbywać ją może również polskim rolnikom. To się udało zrobić. Dalej, może pamiętacie państwo taką sytuację w zeszłym roku, pod koniec lata, debatę o reparacjach wojennych od Niemiec. Wtedy wydawałem opinię, że uchwała rządu Bieruta o orzeczeniu się przez Polskę reparacji od Niemiec jest z mocy prawa nieważna. Minister Cimoszewicz absolutnie zaatakował wtedy mnie, Później w zeszłym roku udało się, Sejm przyjął uchwałę, a 1 grudnia zeszłego roku rząd wydał w niskim, co prawda, nakładzie Białą Księgę o stosunkach polsko-radzieckich, polsko-niemieckich, w którym przyznał mi rację. To się na przykład udało zrobić, ale od 2003 roku walczę bezskutecznie o to, żeby unieważnić umowę, na podstawie której z budżetu państwa w sumie, bo ze spółki, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Totalizatora Sportowego wyprowadzanych jest corocznie 35 milionów złotych do telewizji Polsat. Ta umowa podpisana w 1999 roku, ważna do 2009 roku, nie przesłyszeliście się Państwo, rocznie 35 milionów złotych. Prokuratura umarza postępowania, nie chce się zająć na poważnie sprawą. Tygodnik Solidarność 22 kwietnia 2005 roku opisuje to wszystko. To jest, powiedzmy, kwintesencja tej mojej opinii prawnej z czerwca 2003. Obecny prezes Totalizatora Sportowego, pan dr Roguski, robi wszystko, żeby się jakoś uwolnić spod tej umowy. Jest osamotniony. Sąd, prokuratura nie chce mu w tym pomóc, nie chce mu w tym pomóc minister. Rozumie, że teraz po zmianie rządu może będzie lepszy grunt. Tej umowy nie udało nam się rozerwać, nie udało się ochronić interesu narodowego przed tymi zapędami Polsatu. Nie udało mi się też, drukowałem w Rzeczpospolitej opinię odnośnie Orlenu, odnośnie nieprawidłowości przy transakcji z czeskim Unipetrolem. Wydałem opinię, że Orlen nie musi ani za bezcen sprzedawać Czechom to, co od nich kupił najlepszego, ani nie musi kary umownej płacić, że Polska wielomilionową kwotę może zaoszczędzić. Opublikowałem to w Gazecie Sądowej jako redaktor naczelny Gazety Sądowej i na łamach Rzeczpospolitej. Niestety z zarządu spółki Orlen nikt nie chce ze mną rozmawiać. Gdy telefonowałem do nich, odsyłano mi od sekretarki do sekretarki. Tak jakby tam nie chciano się troszczyć o interes narodowy, a przecież w Orlenie Skarb Państwa jest pokaźnym udziałowcem.
No w zasadzie, panie doktorze, tak jak rozmawialiśmy tutaj w tej przerwie pomiędzy dwoma programami, ta rozpiętość pana jakiś zajmowanie się problematyką prawną sięga takich spraw globalnych, że tak powiem, jak chociażby reparacje, roszczenia niemieckie wobec Polski, to o czym tutaj pan wspomniał, ale również jakiegoś dorobku prawniczego, z pana wiedzy korzystają najczęściej, korzysta policja i prokuratury.
Tak, jestem powoływany miesięcznie, to może kilka razy na biegłego. Mam taką zasadę, że nie wystawiam nawet rachunków, biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji finansowej jest policja. I dlatego trochę jestem przeczulony, że ja potrafię dla w sumie budżetu państwa sporządzić opinię prawną na takiej zasadzie, że nawet pojadę swoim samochodem po dokumentację na komendę policji, a tutaj Skarb Państwa nie może się uchronić przed wyprowadzeniem wielomilionowych kwot. Patrzę to na to swojego punktu widzenia, jak się zachowuje, i wtedy mnie po prostu krew zalewa, że chociaż argumentacja prawna, jak z tym Polsatem, jest po mojej stronie, to natrafiam na taką niemoc. Tym, żeby była jasność, to co robię dla prokuratury i dla policji, opinię jako biegły, to robię dla najniższego szczebla prokuratury. Ale gdy chodziło o Polsat, żeby rozerwać tę umowę, żeby wykazać, że mamy skarną niegospodarnością menedżera, poprzedniego prezesa zarządu, totalizatora, który zawarł z Polsatem taką niekorzystną dla totalizatora i dla Skarbu Państwa, dla nas wszystkich, umowę, wtedy ta prokuratura wyższego szczebla, nie wiem, jakiś umowny, nie chcę uprawiać tu teorii spiskowej, dziejów najnowszych, ale jakiś umowny parasol ochronny rozkłada nad tym, którzy wyprowadzają pieniądze z państwa, ze Skarbu Państwa.
No mamy nadzieję, że teraz w tej nowej sytuacji politycznej, w jakiej znaleźliśmy się po ostatnich wyborach, będzie możliwość jakiejś stopniowej zmiany tego stanu rzeczy, kiedy to jakieś parasole dziwne, parasole ochronne gdzieś tam się stopniowo będą zamykać i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z uzdrowieniem tego stanu praworządności w Polsce, żeby po prostu przywrócić w Polsce praworządność.
No dobrze, ale jeśli mówimy o ochronie na arenie międzynarodowej, to weźmy, kto w dyplomacji jest, kto odpowiada za sprawy europejskie. Słynny artykuł 23 traktatu akcesyjnego głosił, że Unia może między datą podpisania, czyli kwiecień 2003, a datą przystąpienia 1 maja 2004 na niekorzyść Polski zmienić bez uzgodnienia z nami jednostronnie zasady polityki rolnej. Gdy wydałem taką opinię, zastępca wtedy pani minister Hibner, pan wiceminister Pietras atakował mnie personalnie, że nie mam racji, że chcę zablokować przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i takie bzdury gadał. I co się okazuje? Przed przystąpieniem Unia zmieniła na naszą niekorzyść zasady polityki rolnej. Stało się to, przed czym ostrzegałem. Polska straciła kilkaset milionów euro. No i co? I teraz widzę, że pan Pietras jest nadal sekretarzem stanu w rządzie pana Marcinkiewicza, odpowiedzialnym za kwestię europejską. Ci ludzie uważają, że upominanie się o interes narodowy, szukanie argumentacji prawnej dla ochrony tego interesu jest jakąś niepoprawnością polityczną.
A no właśnie, tutaj wkraczamy na taki bardzo, powiedziałbym, ważny, ale czasami grząski teren, bo w ogóle podnosiły się i podnoszą takie głosy krytyki co do w ogóle obsady tegoż bardzo ważnego resortu, jakim jest resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polska dyplomacja, a właściwie no ta obsada od początku lat 90. to jest, leży w gestii Unii Wolności. Rządy się zmieniają na lewicowe, prawicowe, czy tak zwane lewicowe, tak zwane prawicowe, a Unia Wolności cały czas kieruje polską dyplomacją.
Proszę księdza redaktora, na szczęście na polityce nie muszę się znać i nie chcę się znać, ale faktem jest, że jak na przykład Rosjanie nałożyli nam embargo na żywność, to zamiast szef dyplomacji jechać do Brukseli, a swojego zastępcę wysłać do Moskwy, pojechał na kilka dni do Moskwy, nic nie załatwił, nie wziął pod uwagę, że argumentacja prawna jest po polskiej stronie, że trzeba zebrać dokumentację, to co chciał, co podpowiadał nam, żebyśmy zrobili komisarz Unii do spraw handlu. I jak to udokumentujemy, komisja nas ma prawny obowiązek bronić. Nie wykorzystuje się tego instrumentarium prawnego. Ci ludzie w dyplomacji mają coś z tyłu głowy, jakąś taki zaszczepione, żeby nie bronić tegoż interesu narodowego, żeby się komuś nie narazić. Unia Europejska to jest związek państw, to nie jest superpaństwo. Nie ma czegoś takiego jak interes europejski w praktyce się okazuje. Jest związek interesów narodowych. Jeśli my dzisiaj ze swoim interesem ustępujemy, jeśli my dzisiaj Komisję Europejską nie postawiliśmy na nogi, żeby nam pomogła ze zniesieniem embarga na żywność do Rosji, to na rynek rosyjski wejdzie żywność niemiecka, francuska, czyli my, nie troszcząc się należycie o własny interes narodowy, automatycznie, chcąc nie chcąc, troszczymy się o czyjś obcy interes. I to jest gra interesów, a jak pokazuje dyskusja o debacie nad, jak wskazuje debata nad budżetem unijnym, to jest gra egoizmów narodowych.
No, ciekawe właśnie, dlatego tutaj bardzo często podnosiły się takie głosy krytyczne co do najpierw zespołu negocjacyjnego naszego przystąpienia, czy niektórzy mówią wcielenia wprost w strukturę Unii Europejskiej, czy też głosy krytyczne w stosunku do wielu stanowisk w resorcie polskiej dyplomacji, no, gdzie pytano właściwie, czyje interesy ci ludzie reprezentują.
No, zobaczmy, jaką mamy sytuację schizofreniczną. Pan Pietras i pani minister Hibner ówczesna zwalczali mnie za to, że mówiłem, że Unia na podstawie artykułu 23 może jednostronnie zmienić na naszą niekorzyść zasady polityki rolnej. Gdy Unia zmieniła, to teraz nasz rząd kieruje sprawę przeciwko komisji do Trybunału w Luksemburgu. Czyli mamy taką sprawę Hibner przeciwko Hibner, bo Hibner jako minister polskiego rządu, tego rządu, który teraz się skarży do, no bo to rząd właśnie Millera Belki jeszcze spreparował tę skargę do Trybunału w Luksemburgu, a więc najpierw negocjuje niekorzystne warunki, a później skarży siebie samą jako komisarz, bo komisję, na komisję się poskarżyliśmy i na Radę Unii Europejskiej i wtedy ona się sądzi w sumie z sobą, że najpierw negocjuje niekorzystnie coś dla Polski. Później taką świecę dymną robią w formie zaskarżenia tej decyzji do Komisji Europejskiej, a w sumie cierpią na tym nasi polscy rolnicy, a korzystają inni rolnicy, bo umówmy się, co to znaczy zmiana zasad polityki rolnej. A no to właśnie pogorszenie opłacalności produkcji mlecznej, pogorszenie sytuacji na rynku cukru, to jest niszczenie naszych rolników, a wtedy automatycznie, chcąc, nie chcąc, w życie nie lubi tutaj gospodarczej próżni. Preferujemy właśnie interes, powiedzmy, francuskich czy niemieckich.
No i panie doktorze, w tym momencie, żeby tak nie wychodzić może tutaj na tylko takich stojących z boku krytyków, czy nawet krytykantów wszystkiego i wszystkich, no zapytajmy, jakie mamy w obliczu tych mechanizmów, tych splotów wydarzeń, gry interesów poszczególnych państw, jakie Polska ma narzędzia prawne, z których może korzystać?
No na przykład miałem przyjemność zrobić notatkę dla pana premiera, dla prezesa Rady Ministrów odnośnie prawnych aspektów projektu gazociągu północnego, czyli tego gazociągu bałtyckiego. Otóż prawo stoi po naszej stronie. I to prawo, różne akty prawa międzynarodowego. Przede wszystkim konwencja o prawie morza mówi, że nie mogą bez naszej zgody w naszej wyłącznej strefie ekonomicznej położyć gazociągu. Dalej konwencja helsińska z 92 roku mówi, że nawet jedynie gdy istnieje jakieś podejrzenie, przypuszczenie, że wprowadzenie tego gazu poprzez gazociąg może zaszkodzić środowisku, wtedy kraje, które przystąpiły do tej konwencji, mają podjąć środki zaradcze. A stroną konwencji jest również Komisja Europejska. Pytam się ministra Millera, dlaczego do tej pory nie wystąpił do Komisji Europejskiej, żeby Komisja Europejska zbadała pod kątem ekologicznym gazociąg północny. Pytam się pana ministra, wskazuję mu konwencję helsińską z 92 roku opublikowaną w polskim dzienniku ustaw z 2000 roku numer 28, pozycja 346, pełna nazwa tego aktu prawnego, Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Szczegóły w notatce mojego autorstwa złożonej do prezesa Rady Ministrów. Tu nie chodzi o krytykanstwo, tylko chodzi o to, żeby ci ludzie się obudzili, żeby nie robili wariatów z tych, którzy dają im w ręce gotowe narzędzia prawne, żeby się chcieli tymi narzędziami posłużyć. Mi tu nie chodzi o to, żeby z punktu widzenia jakiegoś politycznego kogoś rozliczać z tego punktu widzenia, czy on jest bardziej z Unii Wolności, czy jest bardziej z Platformy Obywatelskiej. Mi chodzi o to, żeby postawić im pytanie, czy mają bronić interes narodowy, czy chcą, a jak nie, to żeby powiedzieli opinii publicznej, że oni nie chcą, że oni nie są zainteresowani ochroną interesu narodowego. No i wtedy będziemy sobie jakoś inaczej radzić.
A w obliczu tak wydawałoby się skomplikowanego prawodawstwa, jakim jest dorobek prawny Unii Europejskiej, jakie tu mamy narzędzia prawne? O czym tu możemy powiedzieć?
Tutaj możemy odnośnie gazociągu bałtyckiego. Mamy bardzo ciekawą sytuację i uzmysławiającą nam, jak cyniczna potrafi być Unia Europejska. Otóż przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią, że nie zajmą się gazociągiem północnym, bo w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską nie istnieje coś takiego jak wspólna polityka energetyczna. Jest wspólna polityka rolna, owszem, tutaj wspólne działania, ale wspólna polityka energetyczna nie istnieje, więc przedstawiciele Komisji Europejskiej twierdzą, że nie będą się tym zajmować. Dlatego pytam się naszych dyplomatów, dlaczego nie zwracają uwagi Komisji Europejskiej, że jest w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską taka część tego traktatu, tytuł sieci transeuropejskie, który to tytuł zawiera artykuł 154 stanowiący, żeby aby umożliwić obywatelom Unii oraz podmiotom gospodarczym regionalnym i lokalnym pełne czerpanie z korzyści ustanowienia obszarów bez granic wewnętrznych, wspólnota przyczynia się do ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich w interesie wszystkich obywateli Unii. Mają być te budowane te sieci transeuropejskie, a więc również gazociągi. To dlaczego nie pytamy się Komisji Europejskiej, że nic nie robi, gdy buduje się gazociąg, który nie służy wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, tylko służy obywatelom niemieckim, a już na pewno służy byłemu kanclerzowi.
No, byłemu kanclerzowi, który otrzymał posadę bardzo wysoką w Radzie Dyrektorów tego konsorcjum zarządzającego gazociągiem. Także, no cóż, można by tak troszeczkę ironicznie stwierdzić, że nie dziwi trochę pewna bierność notabli rządu Millera Belki, bo pewnie być może za kilka miesięcy zobaczymy niektóre postaci czołowe z tego rządu pewnie także w tej Radzie Dyrektorów, no obym był złym prorokiem po prostu.
Chyba ojciec redaktor trochę nie docenia uchwały Sejmu o reparacjach wojennych od Niemiec. Jeśli nasi mieli dostać z rządu Millera jakieś posady, to tam namieszaliśmy ostro. Tutaj podziękowania dla pana posła Antoniego Macierewicza, który zechciał się posłużyć tymi opiniami, które z mecenasem Stefanem Hamburą, profesorem Muszyńskim robiliśmy. I wtedy, gdy we wrześniu ubiegłego roku Sejm przyjął tą uchwałę, wtedy, nie wiem czy państwo pamiętacie, zostały zablokowane wszystkie te europosady dla naszych dyplomatów. Także tu może to przez przypadek, może Niemcy jako ten potężny płatnik nie do Unii Europejskiej nic nie zablokowali nam. No ale w czasie to tak się właśnie rozłożyło i słuchaczom Radia Maryja pozostaje wyciągnąć tylko wnioski z tego.
Zajmijmy się może jeszcze chwilę, panie doktorze. Przypomnę państwu, że w naszym studio jest pan doktor Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Rozmawiamy o ochronie interesu polskiego na arenie międzynarodowej. Panie doktorze, zajmijmy się jeszcze chwilę kwestią tychże roszczeń niemieckich wobec Polski. Wiadomo, że powiernictwo pruskie i te związki wypędzonych podnoszą, pod wodzą pani Eryki Steinbach, podnoszą coraz mocniej głos. To jest kwestia też centrum wypędzonych. Z drugiej strony narodził się precedens prawny na skalę europejską, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości przyznał, czy zajął się w ogóle sprawą o odszkodowanie mienia Zaburzańskiego. Zajął się tą sprawą i wydał wyrok. Polska przegrała tę sprawę, ponieważ nie zadośćuczyniła roszczeniom Zaburzan, jeden z przedstawicieli tychże właśnie Zaburzan taką sprawę wygrał. W jakiej teraz sytuacji znajduje się prawnej Polska? No i ewentualnie znów pytanie o to, jakie mamy tutaj narzędzia prawne do obrony swojego interesu.
Tutaj chodzi o w sprawie Zaburzan o orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu niekorzystne dla Polski. Chodzi o to, że roszczenie to powstało, gdy Trybunał jeszcze nie istniał. A więc do tej pory nam się wydawało, niektórym prawnikom może tak się wydawało, że jeśli roszczenie było stare, przed daty powstania Trybunału, Trybunał się tym nie zajmie. Ja wtedy opublikowałem w Rzeczpospolitej opinię przeciwną, przewidując, że Trybunał w Strasburgu może wydać niekorzystne orzeczenie dla Polski, zwracając uwagę na takie pojęcie jak ciągłość naruszenia, że jeśli nawet roszczenie powstało przed datą powstania Trybunału, ale to naruszenie jest ciągłe, trwa nadal, wtedy Trybunał może coś takiego wydać na niekorzyść Polski. Ja wtedy zwracałem uwagę, że na przykład państwa takie jak Wielka Brytania, Francja, które też pobierały reparacje z majątku niepaństwowego, z prywatnego majątku niemieckiego, tak się zabezpieczyły, żeby od nich nie brać, żeby z żadnymi roszczeniami obywatele niemieccy nie mogli występować, że zawarli wymusiły na Niemcach zawarcie z nimi układu, w których państwo niemieckie bierze na siebie te roszczenia i nawet wymusili zmianę stosowną w konstytucji niemieckiej, żeby ten układ był zgodny z konstytucją. A więc uzmysłowmy sobie, jak te państwa potrafią zachodnie troszczyć się o swój interes narodowy. A tutaj doszło do tego, że jak opisywał to felietonista Rzeczpospolitej, mało brakowało, abyśmy musieli płacić Niemcom za proch, który był używany do rozstrzeliwania Polaków podczas II wojny światowej. Zabezpieczyć się przed tym wszystkim możemy w ten sposób. Taka opinia też drukowałem na łamach Rzeczpospolitej wspólnie z mecenasem Stefanem Hamburą, że trzeba policzyć szkody wyrządzone przez Niemcy hitlerowskie podczas II wojny światowej. Na podstawie naszej opinii Rada Warszawy wydała uchwałę, prezydent pan Kaczyński skrupulatnie tą uchwałę zrealizował i policzono szkody wyrządzone przez Niemcy hitlerowskie w Warszawie. W innych miastach też, tam Lublin, Poznań próbował, aczkolwiek tam, gdzie liberałowie dochodzili do głosu, to ta inicjatywa była utrącana. Trzeba być po prostu gotowym na wszystko. I w tej chwili pan prezydent Kaczyński, już jako prezydent nie tylko miasta stołecznego, ale prezydent państwa polskiego, ma potężny argument z Niemcami, że my pierwsi nie zaczynamy, ale jak wy chcecie występować z jakimiś roszczeniami, proszę bardzo, jesteśmy gotowi. Trzeba być gotowym na to, żeby w razie czego zareagować na tę napastliwość, żeby nie pomylić, kto był tutaj ofiarem, kto był katem, bo pamięć ludzka jest zawodna. Kanclerz Schröder to przecież pierwsze pokolenie, które nie doświadczyło okrucieństwa II wojny światowej i takie pokolenie teraz w Niemczech rządzi. Trzeba Niemcom przypominać, że to oni rozpętali barbarzyństwo, a myśmy byli tylko ofiarą.
No zresztą tutaj w tym całym kontekście warto przywołać zdanie jednego z oprawców nazistowskich, Joachima Goebbelsa, szefa propagandy, który powiedział, że można ludziom wmówić wszystko, nawet to, że koło jest kwadratem w zależności od ilości powtórzeń i
częstotliwości, tak.
Ponieważ czymże są, jak powiedział Goebbels, słowa? To słowa można dowolnie modelować, dopóki one nie przysłonią w ogóle myśli.
A ludzkie możliwości poznawcze są ograniczone i się stępiają pod wpływem takiej propagandy, pod wpływem tej propagandy pseudoliberalnej, bo co to jest liberalizm? To jest równość szans dla wszystkich. Ale ten liberalizm jest tak wypaczony, że oznacza równość szans dla swoich. No i mamy taką sytuację, a nie inną.
Zatem, panie doktorze, reasumując, przez ostatnie lata troszeczkę udało się zrobić. Niestety nie był sprzyjający klimat polityczny do tego, aby te obiektywne racje prawnicze mogły być użyte na korzyść naszego interesu narodowego. Są narzędzia prawne gotowe, są pod ręką narzędzia prawne, aby dzisiaj w tej rzeczywistości, która nam się trochę komplikuje, bo tu właśnie wspomniana gruba rura gazowa z Rosji, tu wspomniane nastroje rewizjonistyczne w Niemczech.
Czyszczenie totalizatora sportowego z pieniędzy pod hasłem, że Unia Europejska nam zabrania organizowanie monopolu skarbowego, chociaż prawo Unii dopuszcza. Ja chcę powiedzieć, że w tej chwili sporządziłem opinię prawną odnośnie tego, żeby totalizator miał takie same obciążenia podatkowe jak kapitał zagraniczny, który na rynek hazardu wszedł po nowelizacji z 2003 roku. I na tym Polska może zarabiać rocznie kilkaset milionów złotych. Pan prezes Mirosław Roguski, prezes totalizatora sportowego, próbuje wykorzystując tę moją opinię, coś z tym zrobić, no ale jeśli pani minister finansów nas nie wesprze, to nic nam się nie uda zrobić. Jest gotowa opinia, która rocznie pozwala nowelizacja prawa podatkowego odnośnie rynku hazardu, która pozwala kilkaset milionów złotych zaoszczędzić. Jest wykazane, że taka nowelizacja ustawodawstwa polskiego zgodna byłaby z prawem Unii Europejskiej. No, oczywiście dajmy szansę temu rządowi, ale zobaczymy, czy ten rząd, bo tu przecież nie pani minister będzie decydowała, tylko niższy szczebel będzie rozstrzygał o wszystkim, a ten niższy szczebel, no to tak jak widać po dyplomacji, to są zastygnięte struktury jednak.
I dodajmy totalizator sportowy. Nie tylko te kilkaset milionów złotych zaoszczędzone nie dla totalizatora, ale dla budżetu państwa.
Oczywiście, bo to jest firma, która racja bytu i polega na tym, że odprowadza pieniądze do budżetu państwa.
Ale jeszcze do tego doszłyby te 35 milionów złotych rocznie, które na podstawie wadliwej prawnie umowy odprowadza już do kasy prywatnego przedsiębiorstwa medialnego Imperium pana Solorza, którą jest Telewizja Polska.
To jest właśnie ta telewizja, tu mam wydruk z tej audycji prowadzonej przez pana redaktora Lisa, która ostatnio próbowała prześwietlić finanse Radia Maryja. I tam była też mowa, przypomnijmy, ja sam mam takie doświadczenie, że kilka lat temu na ręce ojca dyrektora wysłałem dwa świadectwa udziałowe z Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Każdy obywatel dostał jedno, ja wziąłem swoje małżonki wysłaliśmy. Natychmiast od ojca dyrektora oprócz podziękowania dostałem, że zostały środki przyjęte, na co zostały przeznaczone. Jest dokument, jest zasada przejrzystości zachowana. Nie wiem, co tu pan redaktor Lis chce szukać. Mówię jako ten, który kilka lat temu dawał te środki w formie tych świadectw udziałowych dla Radia Maryja, przecież nie dla ojca dyrektora. I co się dzieje? Natomiast pan redaktor Lis nie chce zauważyć odnośnie legalności finansowania jego telewizji kosztem budżetu państwa, a sprawa jest opisana na podstawie tej kwintesencji mojej opinii sporządzonej, przypomnę, w 2003 roku. Sprawa jest opisana ostatnio 22 kwietnia 2005, tygodnik Solidarność, wyspółkować firmę i tam jest to wszystko opisane, jak nielegalnie finansowany jest Polsat przez totalizator. Także pan redaktor Lis, jak się pyta, co z tą Polską, to ja się pytam, co z tym Lisem.
No cóż, czasami takie pytania cisną się na usta. Panie doktorze, zaprośmy w takim razie naszych słuchaczy do wspólnych rozmów. Bardzo proszę Państwa refleksję, może pytania też do naszego gościa, w jaki sposób bronić tego interesu polskiego na arenie międzynarodowej, ale także i tutaj, jak widzieliśmy w tej naszej wewnętrznej sytuacji, kiedy również są różne nieprawidłowości, wydawałoby się nie do przecięcia, a przecież są narzędzia prawne, które pomogą, aby ten poziom praworządności został osiągnięty, taki, który po prostu sprawia, że będziemy żyli w normalnym państwie. Jest z nami pan dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Telefony do Radia Maryja 056-655-2355 dla Polski Północnej, 056-655-2355 dla Polski Południowej i dla zagranicy kierunkowy 0048-56-655-2333 lub 56-655-2366 za oceanu kierunkowy 011-48. Zapraszam do wspólnej rozmowy. Słuchamy Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Halina z Warszawy.
Witam pani Halino.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i pana doktora.
Witamy.
Bardzo interesująca audycja. Wiele się z niej dowiedzieliśmy, ale mam pytanie. Po pierwsze taką refleksję, że kiedyś się mówiło, znaczy w czasach, kiedy ja pracowałam, że centralizacja, ale tamta centralizacja w stosunku do tej centralizacji to była pestka. Przecież to jest no, coś niesamowitego, żeby w Brukseli decydowano o takich czy innych sprawach, więc to jest w ogóle przerażające dla mnie i wszystko idzie w kierunku takim, żeby właśnie zniszczyć to, co jest polskie. Dzisiaj słuchałam audycji rolniczej, niszczyć cukrownię. No Boże Święty, będziemy niedługo cukier jakiś tam, nie wiem skąd jeść. Kopalnie zniszczone i tak dalej, i tak dalej. I ja się pytam, mam takie pytanie do pana doktora. Czy nie sądzi pan, że dużo winy ponoszą urzędnicy i tego niższego szczebla poniżej ministrów, bo z doświadczenia wiem, że ministrowi trzeba wszystko przygotować. Jeżeli byliby urzędnicy kompetentni i prawdziwie troszczący się o interesy Polski, to wszystko, co pan doktor mówi, i to przecież powinni to ministrowie dostać od swoich pracowników, od dyrektorów departamentów, od doradców, wicepremierzy, premierzy i tak dalej. No ja nie mogę tego zrozumieć. I wówczas, jeżeli minister podjąłby decyzję inną niż przedstawi jemu kompetentny dyrektor departamentu w oparciu o opinię prawną. Przecież mają prawników, przecież to wszystko, o czym pan mówi, jeżeli takie są przepisy prawne, no to są w ogóle podejmowanie decyzji wbrew prawu, no to są przestępstwa. To powinni odpowiadać wszyscy od tego szczebla, który przygotował opinię i ten, który decyzję podjął. No ja w ogóle nie mogę zrozumieć, jak mogą się takie rzeczy dziać. No teraz tyle się mówi właśnie o tej rurze rosyjsko-niemieckiej i tak dalej. Jeżeli mamy takie prawo, że przepisy prawne, że to będzie niezgodne z tymi przepisami, to co za problem przygotować tylko odpowiednie korespondencje, odpowiednie pisma i bronić. Ale ja myślę, panie doktorze, że teraz niestety większość urzędników, taka jest moja opinia, to są tylko komputerowcy, a komputer nie pomyśli tak, jak powinien pomyśleć człowiek. No ja może, mówię to z doświadczenia.
Tak, może pani
człowiek powinien... Jeszcze chwilę skończę. Tak. Człowiek myślący to powinien tak przygotować ministra, premiera, żeby on już właściwie tylko mógł złożyć podpis. I wówczas inaczej by sprawy biegły.
No zgoda, ja pani wejdę w słowo, zgoda. I pani ma rację, jest w kodeksie karnym artykuł 231. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego, w tym dyrektora departamentu, wiceministra, powiedzmy, gdy jest z jego strony działanie na szkodę interesu publicznego, na szkodę interesu narodowego. I teraz jest na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych człowiek nazywa się Świeboda, dyrektor Departamentu Unii Europejskiej. Osoba współodpowiedzialna za...
Ja przepraszam, panie doktorze, ja przejdę na odbiór już może.
Dobrze, pani Halino, pozdrawiamy.
Tak,
z Bogiem.
Dobrego,
Cześć Boże.
A więc jest osoba odpowiedzialna, współodpowiedzialna za ten chociażby słynny artykuł 23. Nadal jest dyrektorem. Minister Pietras był wiceministrem, nadal jest wiceministrem. I to się, jeśli ci ludzie zostają na tych swoich stanowiskach, to dają taki, a nie inny przykład. Dają takie, a nie inne świadectwo. Dają takie świadectwo, że niepoprawnością polityczną jest upominanie się o interes narodowy. Nasza radiosłuchaczka mówi, jeśli istnieje prawo, no to dlaczego nie korzystamy? No bo prawo to nie jest coś takiego, że automatycznie jest samowykonalne. Musi być wola polityczna do skorzystania z tego instrumentarium prawnego. Prawo przy rurze, przy tym gazociągu jest po naszej stronie, ale ono nam nic nie da, jak nie będzie woli politycznej, jeśli my, korzystając z opinii prawnych, nie będziemy się upominać głównie w Brukseli o nasze, bo to prawo samo za nas nic nie zrobi. Prawo to jest tylko możliwość. I teraz pytanie, czy chcemy skorzystać z tej możliwości, czy nie. Jeśli nie chcemy skorzystać, to to dlaczego nie chcemy? No i tu trzeba dać szansę rzeczywiście panu premierowi Marcinkiewiczowi, ale z drugiej strony to, co się dzieje w dyplomacji, brak tej wymiany kadr, nie chodzi mi o to, żeby teraz przyszli swoi, tylko ci, którzy ponoszą odpowiedzialność, żeby zostali rozliczeni, bo jak przyjdą nowi, to pójdą w ich kolejny. Jak będzie brak odpowiedzialności, to będzie kreowanie takiej, a nie innej kultury prawnej. To znaczy, że będzie wszystko można zrobić, bo i tak nic nam nie zrobią. Nie rozliczą nas pod kątem prawnym. Mamy prawo, mamy bat na urzędników, którzy nie chcą realizować interesu narodowego. Pytanie, czy będzie w tym kraju wreszcie wola polityczna, żeby myśleć w kategoriach interesu narodowego.
Ja tylko jeszcze to, co chciałem powiedzieć, to, co, z czym chciałem wejść troszkę w słowo pani Halinie. Nie generalizujmy takich dość ostrych ocen na wszystkich urzędników, prawda? Ponieważ w korpusie urzędników na pewno znajdziemy i takich, którzy bardzo sumiennie i odpowiedzialnie i aktywnie, twórczo spełniają swoje obowiązki. No i znajdziemy niestety także i takich.
Dlatego posługuję się nazwiskami, tak. No to wtedy, żeby nie zamazywać tej odpowiedzialności, ale z drugiej strony mamy takiego pana doktora Roguskiego, prezesa totalizatora, który próbuje bronić Skarbu Państwa, ale okazuje się, że jest bezsilny, bo prokuratura umarza. Czyli możemy znaleźć prokuratorów, wyjaśnić, dlaczego oni nie troszczyli się o interes narodowy. Ale ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy prokuratorzy są. Konkretnie ci, którzy stworzyli parasol ochronny nad tym transferem pieniędzy z totalizatora do Polsatu.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo.
Nie weź pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Witamy, panie Marku.
Witam ojca, witam pana doktora Gontarskiego. Miło, że jest głównym gościem dzisiejszej audycji. Panie doktorze, ja mam takie, chciałbym się do trzech kwestii tutaj właśnie z tego podwórka niemieckiego, z obserwacji. Po pierwsze do tej ostatniej kwestii, do sprawa tych skandalicznych rokowań akcesyjnych, wejścia do Unii Europejskiej, właściwie wciągnięcia i rola pana Sławomira Pietrasa i Pawła Świebody. Ja wiele razy polemizowałem z tymi panami i poprzez radio, poprzez Trójkę, kiedy była ta nagonka, żeby wpychania Polski do Unii, bo ja wiem, że pan Świeboda wtedy był szefem w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego do spraw Unii Europejskiej. No to był dyletant i jest chyba dyletantem i teraz to, co
nie pan... Nie, no może nie używajmy takich ostrych słów, ale bo w ten sposób ich sami bronimy, bo oni mówią, że ich inwektywami
Nie, ale panie doktorze, dyletant to jest człowiek, który jest nieświadomy tego, co robi w takim razie.
A może on to świadomie robił z myślą o posadzie w Brukseli.
Więc co do pana Pietrasa, to można powiedzieć, bo on jest zawsze cynicznie do wielu rzeczy nastawionych, ale tu jest ten syndrom, który można by było nazwać, że to jest pewien rodzaj serwilizmu. Nie wiem, przecież to są młodzi ludzie, a u nich ten serwilizm, tak jak kiedyś Moskiewski był u tych młodzieżówki komunistycznej, bo u Kwaśniewskiego można to, czy u Millera, ale dlaczego ci ludzie, którzy są jeszcze pokoleniem młodszym, u nich się ten serwilizm właśnie do tej struktury europejskiej, pomimo że oni dobrze znają tą strukturę, natomiast nie ma jakby iskry chociażby widzenia interesu narodowego. I tutaj słusznie, dobrze kilka razy pan wymienił te nazwiska i tu uważam, że te sprawy dotyczące, tylko dziwię się, że premier Marcinkiewicz się upiera i tydzień czy dwa tygodnie temu była znowu dyskusja, czy pan Pietras będzie prowadził rokowania i ja czuję, że ci dwaj panowie, Świeboda i Pietras, przygotowują teraz, dywanik dla premiera w Brukseli w sprawie tak ważnych rokowań w sprawie budżetu 2007-13 i znowu pan premier będzie bez, wsparcia, tego faktycznego wsparcia faktograficzno-argumentacyjnego, bo jeżeli ci dwaj panowie bez właściwości oni przygotują to, no to ja wyobrażam sobie, mówiąc delikatnie, premier Marcinkiewicz się napocie, ale zobaczymy, jakie będą wyniki. To jest ta sprawa z pana Świebody i pana Pietrasa. Druga sprawa, to pan też sporo mówił na temat sprawa tak zwanego tego gazociągu północnego. Ja chciałem przypomnieć, nie wiem, czy pan mnie słyszał, ja kilka razy się już na ten temat w naszym radiu wypowiadałem. Chodzi o to, że ja już w 2002 roku przekazywałem pewne wiadomości, kiedy Putin nagle przyleciał z prywatną wizytą z Turcji, dowiadując się, że Turcja planuje pewien gazociąg, który teraz idzie do Morza Północnego, do Kejsanu. I chodziło o to, że wtedy już podjęto właściwie już stuprocentową decyzję o budowie tej drugiej nitki, ale to będzie, przypomnę, podwójna nitka, którą będzie stać na docelowo w 2013 roku na 55 miliardów metrów sześciennych gazu transportu. Pierwsza nitka w 2010 23-25, natomiast druga nitka, która będzie równolegle szła, plus kabel wysokiej mocy, jeśli chodzi o kabel energetyczny.
I światłowodowy jeszcze może być.
Tak. I tu ja chcę powiedzieć, ja tą informację z grudnia 2002 przekazałem pewnymi kanałami i polskiej ambasadzie w Berlinie, żeby to dalej ponieśli. To się żadnym echem, pomimo że komunistyczna władza była, miałem nadzieję, że przynajmniej tu będzie fakt zastanowienia, jeśli chodzi o premiera Millera. Tu się okazało, że moje...
Ale sam sobie pan odpowiedział, bo tam pan powiedział bez właściwości. Pamięta pan taki utwór Człowiek bez właściwości?
Tak, tak, no pana Michalskiego. Tak, no więc tak. Właśnie. I tu chciałbym powiedzieć, że sprawa Rady Nadzorczej Schrödera, no więc to jest jego prywatna sprawa. Dzisiaj prasa niemiecka doniosła, że on będzie milion 100 tysięcy euro rocznie pensji jako dyrektor tej Rady Nadzorczej. I jeszcze ciekawostka, że to przedsiębiorstwo zarejestrowane jest tak jak firma Petrowal zamieszana w sprawę Orlenu w kantonie Zug, który jest kantonem najmniej, że tak powiem, opodatkowanym w Szwajcarii. I tutaj chciałbym się odnieść do sprawy, ta pani, jedna ze słuchaczek w pierwszej audycji telewizyjnej powiedziała, że E.ON rzekomo jest koncernem szwedzkim. No ta pani się myli, bo E.ON jako koncern światowy, największy koncern energetyczny w Europie po EDF francuskim, ale to państwowy, a tu jest jako prywatny, on ma praktycznie sieci w całej Europie i tak jak E.ON jest obecny w Szwecji, tak samo następnym koncernem Vattenfall, który mówi się, że to jest szwedzki, który jest w Polsce, a to jest z kolei ta córka E.ON Europa, należący w 100% do Niemców. I tu są te powiązania po to, żeby klajstrować takim przeciętnym użytkownikom energii, że to są koncerny, że tak powiem, ich narodowe. To jest ta sprawa. I tu ja widzę niestety czarno. Ja rozumiem pana sposób myśli, trzeba się wszystkiego łapać. Sprawa ekologii, sprawa ochrony środowiska i tak dalej. Sprawa konwencji helsińskiej z lat 70.
I druga z 72 roku.
No więc właśnie. To ja,
i stroną tej drugiej jest i pierwszej
to ja
Komisja Europejska.
Ja współpracowałem z profesorem Brodeckim, który opracowywał to w latach 70. Na Uniwersytecie
pierwsza
Gdańskim
była,
tak. I profesor Młynarczyk również. I wiem, na czym to polegało. Między innymi wtedy chroniliśmy za czasów komunistycznych bardziej polskie interesy, między innymi współpracując i w pewne kwestie rozstrzygając właśnie w tej konwencji helsińskiej. Ale tu widzę, że w tej chwili właśnie nie ma żadnej myśli i tylko jest popłoch, a wiadomo, że czynniki polskie wiedziały, jeżeli plany oficjalne, nie tajne Gazpromu były już publikowane w 99 roku o tej nitce i teraz nagle bomba wybuchła, osłupienie i tak dalej, no dla mnie to jest niepoważne państwo, jeżeli czynniki decydujące tak się zachowują.
No, ale jak się mają zachowywać, jak premier Belka zamiast z republikami nadbałtyckimi wchodzić w koalicję, która miała na celu zablokowanie gazociągu, jeździł do Paryża, żeby sobie zrobić robotę.
No ale premier Belka myślał, że o szefostwie OECD.
No właśnie,
ale
no to czego się pan spodziewa?
Amerykanie go wyrolowali, panie doktorze.
No bo Amerykanie poznali się widocznie w Iraku.
No poznali się, bo on przecież był szpiegiem, będąc w American Enterprise Institute w 82 do 4 roku stypendystą. Przecież werbował na rzecz Związku Sowieckiego profesorów amerykańskich z tego instytutu.
Tego nie wiem, dlatego...
No ale tego... to wyszło w trakcie lustracji.
Ja wiem, co on robił, jak nie troszczył się w skrajny sposób, no więc, za co powinien być pociągnięty.
Ale to było wiadomo i dlatego tego, co ja wiem, Amerykanie właśnie takich ludzi utrącają na końcu. Może obiecywali mu ten Irak dali i tak dalej, ale tak poważne instytucje jak OECD, on nie miał prawa jako były agent sowiecki w Stanach Zjednoczonych prowadzić. I to były tylko mrzonki, tak samo jak z panem Kwaśniewskim. Jeżeli on jest niepoważnym, oni mogą go klepać po plecach i Schroeder, ale oni zawsze go postawią w kącie. Zrobić swoje, Murzyn może odejść. To jest na tej zasadzie. I sprawa ostatnia, która, że tak powiem, jest tutaj wielkim echem. W Polsce niestety ona jest lekceważona, zakłamywana. To jest sprawa tych tak zwanych więzień CIA w Polsce i transportów. W Niemczech w przyszłym tygodniu będą 3 debaty w Bundestagu w 4 komisjach.
No ale żeby nam proporcja nie zginęła, ile było lądowań udokumentowanych w Niemczech?
No ponad 500.
A ile
ponad
u nas?
500, ale jest 800. Z tym, że w Niemczech to były międzylądowania, nie licząc w bazach w Ramstein i tak dalej. Ale tu mi chodzi, że robienie z tego, że to jest antypolska kampania, panie doktorze, to jest znowu zapędzanie samego siebie przez nas w róg, a obudzimy się z głową w nocniku, bo prędzej czy później, to panu gwarantuję, wyjdzie na to, że Polska zawarła, zresztą nie wiem czy pan wie, historyk i analityk brytyjski Craig w jednym z wywiadów dla tygodnika również Prosal na Zachodzie dotarł do dokumentów, z których jasno wynika, że w 2002 roku premier Miller, będąc w Waszyngtonie, będąc w siedzibie CIA, podpisał tajny protokół właśnie w tych sprawach, sprawa lądowania i współpracy z CIA. Nie wiadomo, czy o więźniach była mowa. W każdym razie chodziło o terroryzm, zwalczanie terroryzmu, lądowanie w Szymanach i tak dalej. I tutaj zasypywanie, dobrze premier Marcinkiewicz wziął się w tej chwili w ostatniej wypowiedzi, wynika poważnie, ale według mnie to jest tak poważna sprawa, bo na Zachodzie, nie tylko w Anglii, w Niemczech i tak dalej, to jest temat numer jeden od 3 tygodni. Nie wcale, że chcą Polskę utopić. Polska jest marginesem tej sprawy, nawet się mało o nim mówi.
Ale nie, ja się z panem nie zgadzam. Chcą nam zaszkodzić. Niech pan zobaczy. No, na kim mamy się oprzeć? Albo tak robić jak pan Tusk,
tak,
że
panie...
spotyka się z panią Merkel w czasie kampanii i nie ma odwagi w ogóle jej powiedzieć o gazociągu. Albo tak jak prezydent Kaczyński, który próbuje naszą politykę zagraniczną oprzeć na Stanach Zjednoczonych. Ja
ale panie
sprawnego
doktorze,
punktu...
ale musimy znowu nie popełniać błędu wasalizmu. Bo jeżeli będziemy wykonywali, my jesteśmy zbyt poważnym, chcemy być przynajmniej krajem i zbyt ważnym dla Stanów Zjednoczonych strategicznie i mamy swoje argumenty. Tak samo sprawa Iraku. Widzi pan, mam nadzieję,
ale Sikorski
że...
postawił ostro sprawę.
No, mam
jeśli
nadzieję,
mamy być, to na jakich zasadach? I to jest troska o interes
chodzi,
narodowy.
Mam nadzieję, że w tym, że tak powiem, programie obopólnym, które Amerykanie mają na rzecz Polski zrealizować, są tam poważne inwestycje amerykańskie do zbrojenia armii i wreszcie postawienia twardej stopy w Europie, bo Amerykanie cały czas, ja tu czuję z punktu widzenia niemieckiego, dążą do pewnego izolacjonizmu. Przecież w tej chwili ustacjonuje tylko 45 tysięcy żołnierzy. Całe 2 dywizje tu z północnej Frankonii, z północnej Bawarii są w tej chwili w Iraku i one prawdopodobnie nie wrócą do Niemiec, wrócą już do Stanów Zjednoczonych i tu zostaną praktycznie szczątki, a dla nas bycie korpusu amerykańskiego właśnie na ziemi niemieckiej jest ostatnią gwarancją.
Tak, bo Stany Zjednoczone...
że nie odrodzi się w stu procentach do końca ten rewizjonizm historyczny i nie tylko historyczny, ale i polityczny, co widzimy sprawa rurociągu, ale to jest mała część całości. I tu bym chciał krótko do spraw wewnątrz niemieckich, niemiecko-polskich. Panie doktorze, podziwiam pana w pracę i szczerze powiedzmy jestem, że tak powiem, zainteresowany. Natomiast trzeba brać pod uwagę też niemiecką doktrynę. Ja wiele razy rozmawiałem tu z profesorem Blumenwicem i z innymi profesorami, którzy właśnie reprezentują tą twardą doktrynę niemiecką.
No co to jest ta doktryna, powiedzmy, że siły prawnicze nakierowane są na ochronę interesu narodowego.
No ale tak powinno
być. A u nas to jest niepoprawność.
Jeżeli...
Gdy ja mówię o doktrynie polskiej, tak, to mnie za nacjonalistę uważają i za człowieka, którego trzeba w zakładzie.
To jest to przekrzywienie. Tylko chciałbym powiedzieć, panu zaznaczyć w związku z tym, że Niemcy bardzo zwracają uwagę na to, po pierwsze, że Potsdam był ponad głowami Polski i Niemiec, czyli 4 mocarstwa o kwestiach obu krajów, co z punktu widzenia prawno-międzynarodowego jest aktem, że tak powiem, wojennym, nie jest cywilnoprawnym i międzynarodowo-prawnym. To jest pierwszy argument, który oni wysłają. Druga sprawa cesji terytorialnej, a własności cywilnoprawnej. To są te dwie kwestie i trudno będzie ten OZE przegryźć.
Nie, proszę pana, prawo jest po naszej stronie. Myśmy nie rozpętali tej wojny.
Tak, ale panie profesorze, chodzi o to, że my się powołujemy na Poczdam, a Poczdam jednak w rozumieniu doktryny, i to wie pan, Decajat pisze...
Zgoda, ale tykać granice, ja bym nie tykał tych granic po II wojnie światowej, bo otwieramy wtedy wielką puszkę.
Ja oczywiście też nie, tylko...
Co, drugie Bałkany miałyby się powtórzyć?
Że my musimy wiedzieć, bo tego typu zakłamywania... które napisał Barcz i...
A nie, profesor, no jasne, nie, no proszę pana. No.
To właściwie był kicz prawny, że tak powiem.
No polski, prawda? Profesor podpisał się pod niemiecką racją stanu. No nazwijmy właśnie tę rzecz po imieniu.
No więc o
profesor odznaczony przez niedawno przez
no ale o to chodzi, ale to jest w ogóle zakłamywanie. Ten Gutachten, to Gutachten zrobione, ta cała analiza, to była praktycznie, ona jest... Z punktu widzenia prawników z międzynarodowych trybunałów, z którymi miałem przyjemność rozmawiać prywatnie za kulisami różnych konferencji, no to oni tylko oko, że tak powiem, puszczają, bo jeżeli polska strona tylko będzie się zadowalała właśnie tego typu kiczowatymi analizami, które nie, ostro nie stawiają sprawy i nie bronią racji Polski, to strona niemiecka w zanadrzu ma tego typu argumenty, że my znowu obudzimy się, że tak powiem, w nocniku. I dlatego jeszcze raz uznanie wobec pana również Hambury, ja z panem Muszyńskim też pewne rzeczy wymieniamy i mam nadzieję, że ta nowa administracja polska, nowy rząd polski będzie sprawy polsko-niemieckie poważnie rozstrzygał, tylko tak jak i pan jestem sceptyczny, bo widzę, że nie ma woli politycznej dotarcia do sedna i do tego jądra problemu, bo z Niemcami trzeba rozmawiać.
Ale ja powiem, dlaczego może tak się
ani
dzieje.
Ani serwilizmu, ani młodszego brata.
Ja tak, może panie Marku, dziękujemy bardzo. Tak, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pozdrawiam pana doktora. Kłania się Marek z Bawarii.
Kłaniamy się, panie Marku. Bardzo proszę, panie doktorze.
Ja może wytłumaczę, skąd to się wzięło, że służba dyplomatyczna nam się nie zmienia. Tak, ta moja hipoteza jest taka, że trochę rząd Marcinkiewicza dał się zastraszyć prasie liberalnej, że jak wymieni nagle pracowników resortu spraw zagranicznych, wtedy mogą nas jakieś sankcje spotkać, jak w przypadku Austrii, że w Polsce jakiś element nacjonalistyczny dochodzi do głosu, bo tak pan prezydent Kaczyński był przedstawiany w prasie niemieckiej i myśmy się trochę dali zastraszyć. No bo dochodziło do tego, że Niemcy, nawet antysemityzm panu prezydentowi Kaczyńskiemu przypisywali, a to chyba ostatnie państwo na świecie, które może komukolwiek coś takiego przypisać. I daliśmy się trochę, tak sądzę, ten pressing psychologiczny prasy liberalnej na tych, którzy wygrali wybory w Polsce ostatnio, że spowodował, że tak ta wymiana kadr w służbie dyplomatycznej, no chciałbym powiedzieć, że powoli następuje, no w ogóle nie następuje, ale mam nadzieję, że pan prezydent Kaczyński, gdy zacznie urzędować, że to się zmieni. I tutaj jeszcze trochę poczekajmy, bo konstytucja polska jest tak skrojona, że prezydent ma dużo do powiedzenia. Na przykład bez decyzji prezydenta nie można zmienić polskiego ambasadora gdzieś w zakresie polityki zagranicznej. Te kompetencje prezydenta to nie dekorum, to realna władza. I jeszcze może troszkę poczekajmy.
Tak, przypomnę, że objęcie urzędu przez prezydenta elekta nastąpi 23 grudnia, czyli już za niecałe 2 tygodnie. Przypomnę państwu, że w naszym studio jest pan dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Rozmawiamy o ochronie polskiego interesu na arenie międzynarodowej. Odbieram kolejne telefony, słucham Radia Maryja, halo. Szczęść Boże, kto mówi i skąd?
Krystyna z Warszawy.
Witamy pani Krystyno, proszę bardzo.
Chciałabym usłyszeć zdanie pana doktora w następującym temacie. W czasie prac komisji w sprawie sprzedaży PZU równolegle toczył się w tej sprawie w Londynie arbitraż wniesiony przez potencjalnego kupującego obiecanej dalszej części udziału. Dosyć mgliście to przedstawiano, ale można było wywnioskować, że nie było tam naszego przedstawiciela. Ten arbitraż stał się jakimś straszakiem przeciw Polsce, grożącym płaceniem wysokiego odszkodowania. Arbitraż jako taki działa przecież na zasadzie co najwyżej autorytetu. A jaki to autorytet ma ten dziwny, jednostronny arbitraż londyński?
Ale to wie pani, to nie ma problemu, to nie ma mocy prawnej ten arbitraż. Można powołać chociaż wypowiedź profesora Sołtysińskiego, który właśnie mówił, że to tylko chodzi o pressing na polski rząd. Także spokojnie, jeśli polski rząd chce jakieś decyzje pod wpływem tego arbitrażu czynić, to popełni wielki błąd wymierzony w interes narodowy. Mam nadzieję, że tak nie będzie. To tylko jest kwestia wojny psychologicznej i gra o wielką pieniądze, ale ma pani rację, że to nie jest prawnie wiążące.
Panie doktorze, ale mimo wszystko media zrobiły z tego arbitrażu jakiś nadzwyczajny.
No bo media są w rękach tych, którzy chcą, żebyśmy zrealizowali postanowienie arbitrażu. No i to jest proste. Trzeba przyjrzeć się strukturze własnościowej mediów i tam znajdziemy odpowiedź.
Nie, to ja wiem oczywiście, bo ja to obserwuję. Ale nawet się nikt nie zająknął, żeby przynajmniej ludzi poinformować, że arbitraż to jest zupełnie odrębna rzecz od sądu.
Ale teraz to zrobiliśmy na antenie Radia Maryja. Nie wiem, czy pani zauważyła.
No może akurat nie zauważyłam.
I z pani udziałem. Pani Krystyno.
Tak?
Tak się stało, naprawdę.
W tym momencie, to jest w tym momencie właśnie.
Aha, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Szczęść Boże. No bo rzeczywiście, ja tak przyznam się szczerze, że jakoś tak no, nie wgłębiałem się w te kwestie arbitrażu. Owszem, ściągnąłem ze strony internetowej jednej z gazet te poufne, prawda, zeznania pana Talone i pana Jansena. Tam wiele takich wątków sensacyjnych i tak dalej, prawda. I później w tejże gazecie przeczytałem, że rzeczywiście ten arbitraż wyszedł na niekorzyść Polski, no i teraz Polska już jest stawiona pod ścianą.
Tak, i że budżet państwa jest zachwiany i tak dalej. Oni chcieliby, żeby tak było, ale to właśnie pokazuje, jak wolność, co to oznacza wolność prasy. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, ten, który wydał to niekorzystne orzeczenie odnośnie zaburzeń, zajmował się też wielokrotnie wolnością słowa i sformułował taką doktrynę: dziennikarz publiczny jest łańcuchowy. Czyli tak jak tu staramy się w Radiu Maryja być publicznym psem łańcuchowym, a nie psem chodzącym na łańcuchu jakiegoś kapitału, jeszcze kapitału niezidentyfikowanego, właśnie nie wiadomo, czy to kapitał szwedzki, czy niemiecki, czy jakiś inny. I to nam uzmysławia, że demokracja to taka sztuka, że jeśli nie ma tam opinii publicznej jako autonomicznej siły, to taka demokracja jest kulawa. I no może taką audycją jak dzisiejsza będziemy tą opinię publiczną organizować, ale odnośnie arbitrażu, jeśli ktoś z rządu nas słucha, to chcę powiedzieć, że w Rzeszeniu Prawników Polskich prezesem jest profesor doktor habilitowany nauk prawnych Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, że przy nim zebrała się garstka takich jak ja ekspertów. No i jesteśmy do dyspozycji, jeśli rząd potrzebuje odnośnie tego arbitrażu jakąś opinię, jesteśmy to w stanie przedstawić racje prawne, nie te pozaprawne i bronić tego interesu. Tylko pytanie, czy będzie wola polityczna, ale dajmy szansę temu rządowi.
No i tutaj, panie doktorze, jeszcze może pójdę troszeczkę po linii tej, którą pan zarysował odnośnie mediów. Popatrzmy, jaka jest sytuacja. Stan prawny jest zupełnie inny, bo arbitraż się odbył w Londynie. Ma on charakter niezobowiązujący.
Nieprawnie wiążący, tak?
Nie wiążący prawnie. Natomiast w gazecie czytam, że Polska już jest pod ścianą, już jest zmuszona, już praktycznie jest na przegranej pozycji. Jest zakończona praca Sejmowej Komisji Śledczej i takie dość ostre wezwanie pana przewodniczącego tej komisji, pana posła Janusza Dobrosza, aby nie iść na ugodę z Eureko, aby tutaj postawić twardo swoje stanowisko i wygrać je dla Polski.
Z tym, że poseł ten mówił na podstawie stanu faktycznego. Miał, zanim szła argumentacja i pewnego stanu prawnego. Czyli on nie powiedział jakieś takie widzimisię, tylko za nim stała siła, potężna siła argumentów. Pytanie, czy, bo mówimy o komisji śledczej do spraw PZU, do spraw prywatyzacji PZU, czy ktoś będzie chciał z obecnej ekipy skorzystać z dorobku tej komisji.
No a gazeta jedna czy druga robi z tego, że właśnie posła, za którym stoi ogromna siła argumentu prawnego, robi z tego posła takiego właśnie wymachującego szabelką.
Wariata, tak jak ze mnie robiła pani minister Hibner i pan minister Pietras.
No i tu widzimy, jaka jest gra różnych interesów, prawda? Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Rozmawiamy o ochronie interesu narodowego na arenie międzynarodowej, chociaż także ta arena międzynarodowa także i przebiega tutaj w Polsce również. Odbieraj kolejne telefony. Słucham Radia Maryja. Halo?
Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze ćwiczy.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Bożena z Warszawy.
Witam Pani Bożeno, proszę o ściszenie radia, żeby
tak,
ono
tak,
nam...
Tak, bo ja wykręcałam już tyle razy.
Tak.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Przeczytałam artykuł we Wproście, no reklama, nie reklama, to z zeszłego tygodnia, nawiązujący, artykuł jest zatytułowany Zabawy z historią, pod tytuł W polsko-żydowsko-niemieckim splocie konfliktów Niemcy ustawiły się w roli Piłata. Artykuł ten nawiązuje do artykułu znowu opublikowanego w Rzeczypospolitej z 29 listopada bieżącego roku, zatytułowanym Spadkobiercy żądają zwrotu obrazów. I to jest informacja, że berlińska kancelaria adwokacka, powołując się na prawo międzynarodowe, wystąpiła w imieniu spadkobierców ofiar Holokaustu o zwrot 6 obrazów znajdujących się w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w muzeach we Wrocławiu i Krakowie. No i później dalej w artykule jest nawiązanie do ustaw norymberskich. I jeszcze tutaj, co jeszcze tutaj piszą, że właśnie takie wątpliwości, że z szacunkowych danych wynika, że w muzeach na tak zwanych ziemiach zachodnich i północnych nawet 50% eksponatów może być ich własnością, to znaczy tych spadkobierców.
A czy w tej gazecie napisali, ile Niemcy nam zebrali? Chyba nie.
Nie napisali.
Oni tylko piszą, właśnie, że myśmy
ale
coś...
Ale właśnie tutaj jest taka refleksja, że tylko nie wiem, w którym akapicie...
Ale to widzi pani właśnie, powstają takie teksty sugerujące, z tego tekstu można by odnieść wrażenie, że to Polska wywołała drugą wojnę światową.
No
dlatego
właśnie,
z tymi
no
szkodami,
właśnie,
dlatego w Warszawie. Niech pani by zajrzała, bo zamiast no, do tygodnika, który się specjalizuje w obalaniu rządów, który już próbował obalić pana premiera Marcinkiewicza, jak jeszcze...
A nie, ja wiem, ja nie...
Ale
ja...
niech pani zajrzy chociaż do raportu przygotowanego przez pana prezydenta Kaczyńskiego, został opublikowany już. Co nam Niemcy zrobili w Warszawie podczas
ale
II wojny
ja
światowej?
Ale to ja wiem, proszę pana, ja jestem warszawianką i ja
no to
wiem,
pani lepiej ode mnie
boleję nad tym,
wie.
Bo oni tutaj, że Niemcy umyli ręce, że to nie jest ich już teren, że myśmy te tereny, ziemie odzyskane otrzymali i oni już nie, właściwie nie dlatego, że się ustawiły Niemcy w roli Piłata. No taka.
No to, a to jest ciekawe, ale to jest pani Bożeno ciekawe spostrzeżenie, prawda? Bo ci, którzy byli tymi, którzy wojnę wywoływali, teraz nagle stoją ponad, prawda? Podgrzewając różne jakieś tam konflikty, rzekome lub oczywiste, czy rzeczywiste.
I żerując na tym, że pamięć ludzka jest...
I na tym żerują.
Tak, więc właśnie o to chodzi. Ale czy my możemy, bo tu snują takie przypuszczenia, że oni jednak wygrają i co my będziemy musieli oddawać?
Dlatego musimy być przygotowani,
jeżeli
wykazać...
To są w ramach jakichś reparacji?
Że wykazać, że to myśmy padli ofiarą, ile nam Niemcy zabrali, gdyby inne miasta, nie tylko Warszawa, policzyła, zachowała się tak rzetelnie władcy i włodarze innych polskich miast, jak... I nie tylko miast, bo na Lubelszczyźnie również wsie liczą swoje szkody. udokumentowali, to by nikomu do głowy nie przyszło pisać nawet takie rzeczy. To
no więc właśnie,
zależy ja od wszystko,
tutaj
od ludzi.
Jest napisane, że Rosjanie to sobie tam coś napisali, że wszystko to, co mają, bo oni przecież wywozili, ja pamiętam te transporty olbrzymie, że to jest, że to nie podlega zwrotowi. Mają jakieś takie ustawy. A my nie, a my zawsze jesteśmy wystawieni.
No zgoda, ale mówię pani, także spokojnie można spać, z tym, że trzeba zbierać spokojnie w tym sensie, że trzeba być gotowym i liczyć te szkody, które oni nam zrobili. No i wszystkim radiosłuchaczom polecam ten rzetelny raport opracowany przez pana prezydenta Kaczyńskiego. Polecam zwłaszcza tym radiosłuchaczom, którzy...
Ale to się nie Niemcy upominają, tylko Żydzi, spadkobiercy Żydów.
No dobrze, ale to trzeba sobie przypomnieć, że czyimi oni byli obywatelami, które państwa niech za to bierze odpowiedzialność i Żydzi czy
ale
nie Żydzi.
Ale oni sobie wykalkulowali, że jeżeli te rzeczy znajdowały się na terenach, które teraz są w posiadaniu Rzeczypospolitej, to nie Rzeczpospolita się rozlicza z Żydami. Widocznie oni taką zasadę.
Nie, no tak akurat. Można urabiać w ten sposób opinię publiczną. Nie chcę powiedzieć, że to Żydzi. Nie chcę powiedzieć, że to Żydzi stoją za tym tekstem, absolutnie. Ale chcę powiedzieć, że prawo jest po naszej stronie. Nie myśmy rozpętali tę wojnę. I spokojnie bym czekał w tym sensie, że przygotowywał argumentację prawną, ale bez paniki i bez wywoływania tych emocji. Ochrona interesu narodowego to również nie urabianie tej opinii publicznej w tym kierunku, że Polska już stoi pod ścianą. Bo Polska była pod ścianą, ale to było już dawno, w czasie II wojny światowej, i miejmy nadzieję, że więcej już nie da postawić pod ścianą.
Tak, dziękujemy pani Bożenie. A tak na marginesie tej rozmowy, panie doktorze, zauważmy, że kwestia, istnieje też bardzo poważna kwestia roszczeń żydowskich i ta kwestia jest jakby taka najbardziej delikatna. Tutaj niewielu w ogóle chce wypowiadać się, wchodzić w to jakieś, przedstawiać jakieś takie czy inne opinie prawne. No tak generalnie ludzie uciekają od tego jak od ognia po takich kazusach światowych jak chociażby przegląd kont, martwych kont w bankach szwajcarskich, jak wymuszenie na Berlinie tego ogromnego pomnika przy bramie brandenburskiej. A no to jest zrozumiałe, prawda? Bo kraje, które w jakiś sposób czy to ponoszą niekwestionowaną winę za Holokaust na narodzie żydowskim, ale także na innych narodach, na Polakach, również Niemcy, czy szwajcarskie banki, instytucje bankowe, które w sposób ewidentny korzystały na tych wszystkich sprawach, no ale w momencie, kiedy to przenosi się tutaj do Polski i teraz będziemy, nie wiem, jakichś tam mieszkańców w jakimś tam miasteczku wyrzucać z kamienicy, bo przyszli jacyś spadkobiercy w którymś tam pokoleniu. Czy tak jak tu w Toruniu dworzec PKS-u nagle blokujemy, bo jakiś potomek, czyjś tam spadkobierca w którymś tam pokoleniu, prawda, powiedział, że to jest jego ziemia i on tutaj ją wykorzysta jako normalne dobro komercyjne, no to budzi to jakieś emocje. A z drugiej strony wielu boi się o tych emocjach otwarcie mówić i już bez emocji ten problem stawiać, aby poddać go pod dyskusję.
Zgoda, ale na przykład mało kto wie, pisał o tym niedawno nasz dziennik, nawet opiniowałem im to, że istnieje takie porozumienie między polskim rządem a amerykańskim. My po wojnie stosowne odszkodowanie zapłaciliśmy i że jeśli jakimiś roszczeniami występują obywatele USA, w tym Żydzi amerykańskiego pochodzenia, to Ameryka, Stany Zjednoczone bierze to na siebie. To trzeba wnikliwie bardzo takie stany faktyczne wszystkie badać i szukać, znaleźć argumentację prawną, a nie wpadać w panikę.
Tak, i bardzo też i można delikatnie, z wielkim szacunkiem, ale w oparciu o istniejący stan prawny takie sprawy wyjaśniać.
Dokładnie.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radia Maryja, halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi Krzysztof z Finlandii.
Witam panie Krzysztofie.
Zdrawiam wszystkich w studiu. Trudny temat. Wydawałoby się, że powinien być minister spraw zagranicznych, ale mam wrażenie, że chyba się nie pojawił w naszym studiu. Tak prędko.
No, zobaczymy, nie zapeszajmy, panie Krzysztofie.
No, właśnie wiadomo, co chciałem przez to powiedzieć. Dobra, i w następnym, może zacznę tak, może na lżejszą nutę, bo tak trochę to smutno to brzmi. Chciałbym powiedzieć, że chyba naszym największym sukcesem na arenie międzynarodowej było do tej pory wypromowanie polskiego hydraulika, któremu wprawdzie nie przydarzyła się wpadka z panem Wassermanem, no ale już nie taka jak polskiemu palaczowi podczas wyborów. Poza tym, no niewiele dobrego można powiedzieć o tym, co się dzieje w sprawach obrony naszego interesu narodowego. Ja jestem poznaniakiem, kiedyś byłem prawnikiem, także chciałbym może uporządkować trochę tą dyskusję. W jednym sensie, że musielibyśmy ustalić, jakie są główne ośrodki sprawowania polityki międzynarodowej w Polsce.
No konstytucyjnie rząd za to odpowiada.
Tak, no ale mamy prezydenta przede wszystkim.
No i prezydent w zakresie, powiedzmy, mianowania ambasadorów.
Konkretnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mamy europosłów, mamy różne fundacje, organizacje pozarządowe, media i wydaje się, że wszystkie one prowadzą swoją własną politykę, prawda?
No zgoda. Albo prowadzą czyjąś politykę.
No właśnie, no weźmy te media. Główne gazety prowadzą politykę nawet poprzez swoich poszczególnych dziennikarzy, takich jak pan Krzemiński, Śpiewak. Oni nie mają żadnych zahamowań, na przykład, żeby szkalować polskiego prezydenta.
To, co z homoseksualistami zrobili, świat się dowiedział, że w Polsce są dwie tylko grupy. Jedna to policja, która ściga homoseksualistów i drugi to homoseksualiści, że już nie ma nikogo innego, nie ma żadnych problemów, jest tylko problem prześladowania homoseksualistów. I to polskie media wykreowały taki obraz, bo zachodnie tylko cytowały polskie.
Tak, zgadzam się oczywiście. No mamy europosłów na przykład i teraz...
A ci akurat się troszczą, chcę panu powiedzieć. To ci Komisję Europejską postawili na nogi w sprawie embarga rosyjskiego na żywność.
Chociaż powiem panu szczerze, że mam spore wątpliwości, bo od czasu do czasu widzi się i słyszy się ich w towarzystwie pana Geremka, który wydaje się być taką szarą eminencją, makiaweliczną dosyć. Należy też przypomnieć, że to jest jakby ojciec również naszej polskiej dyplomacji po 89 roku.
I on niedawno atakował Radka Sikorskiego, że ten chce, żeby Amerykanie nam określili, na jakich warunkach również finansowych jesteśmy. I on mówił, że co, krew chcemy oddać za ropę, a ja w takim razie się pytam, to co, mamy wspierać budżet amerykański, naszych żołnierzy wysyłać, czyli krew za darmo, a pan profesor Geremek w ten sposób, jakby zapominając o interesie narodowym.
No dzisiaj rano w śniadaniu pani Olejnik miała wrażenie, że też bardzo mu zależy, łącznie z panią prowadzącą, na tym, żeby podtrzymywać, powiedzmy, te oskarżenia w stosunku do Polski co do obecności tych baz.
No właśnie.
Wyraźnie wypowiadał się w tym tonie. Ale tu
żeby ukarać też... Polskę, tak, nie wiadomo za co.
Miałem to też takie wrażenie, że ci posłowie, jak już wyjadą do tej Brukseli, szczególnie z Ligi Polskich Rodzin, będą się pojawiali tutaj w Radiu Maryja i dzielili się tym, co tam zauważyli, żebyśmy poznali tą brukselską rzeczywistość od kuchni. No niestety nic na ten temat nie wiadomo, a przecież też krążyły już i to dawno, dawno temu słyszałem różne opowieści o sklepach za firankami i gdzieś niedawno też był taki temat, że po prostu ci ludzie są kupowani, przychodzą do
ale aczkolwiek, wie pan, ta grupa moim zdaniem najbardziej się troszczy o interes Polski i ta grupa również odnośnie Gazociągu Bałtyckiego, widziałem jakąś wolę wśród tych ludzi eurodeputowanych. Nie mówię o profesorze Geremku, ale jak pan mówi o Lidze Polskich Rodzin, to trochę się z panem nie zgadzam akurat.
Nie, potrafię. Ja może tylko nadmieniłem, że spodziewałbym się ich częściej w Radiu Maryja, bo...
To inna rzecz, może w ten sposób to się zgadza.
Chociaż, panie Krzysztofie, tutaj ci posłowie bywają w radiu, czy łączymy się z nimi chociażby w aktualnościach dnia, pan profesor Mirosław Piotrowski, to jest przecież poseł z Ligi Polskich Rodzin, europoseł. No i trochę mówimy, ach, o tych kulisach to faktycznie jest może ciut za mało, ale trochę żeśmy powiedzieli też o tych kulisach Parlamentu Europejskiego, tym antychrześcijańskim jego wymiarze na przykład, albo innych sprawach. Ale panie Krzysztofie, ja bym tutaj pana poparł jeszcze w tych ośrodkach sprawowania władzy. To przed chwileczką była mowa o kwestii arbitrażu w Londynie PZU. I tu znowu żeśmy powiedzieli, prawda, jak media niektóre zupełnie w innym kierunku chciały tę sprawę jakoś popchnąć, a stan faktyczny prawny zupełnie inny.
Ja może słuchając tej audycji od początku, tam powtarzały się takie nazwiska jak Borowski, Cimoszewicz, Balcerowicz, Kwaśniewski, no teraz ten Geremek się pojawił, Michnik, Hibner, no to są osoby dosyć historyczne, że tak powiem, z bogatą genealogią i wydaje mi się, że cały problem w tym, że tych ludzi się nie da usunąć, bo to są takie, w tych wszystkich jakby grupach władzy, ośrodkach władzy, które wymieniłem, oni się tam przewijają na przemian, bo to i media, i to fundacje, od tej najsłynniejszej począwszy i najważniejszej, która wytycza jakby naszą politykę zagraniczną w ramach idei społeczeństwa otwartego, w rezultacie w czyimś interesie. No prowadzimy niczym janczarzy rozbijacką politykę wschodnią, to taka uwaga. No i powiedzmy to Ministerstwo Spraw Zagranicznych oddane bez walki, jak pan profesor Nowak stwierdził ostatnio. Nie wiem, czy każdy wie, ale na przykład we Francji przepustką do kariery dyplomatycznej jest no, homoseksualizm. Podobnie w Beneluxie. No i to chyba tłumaczy te reakcje, te maniery, jak wytupywanie przeciwników w Europarlamencie. No, a w Polsce, no mógłbym zadać pytanie, no jaką wspólną cechę posiadają niemal wszyscy dotychczasowi ministrowie spraw zagranicznych? No dosyć łatwe pytanie. Na stan Polski chyba będzie najlepszą odpowiedzią na dzień dzisiejszy. I to pomimo paru sukcesów, takich jak promocja przez ambasady polskiej kultury. No, także tu w Helsinkach, tak zwanej piosenki klezmerskiej, tak to mniej więcej wygląda. To może zakończę prezydentem też. W sprawie pana Kwaśniewskiego to niech się wypowie Trybunał Stanu. Zaś pan Kaczyński, jego poprzednik, prezydent Tusk, zgodnie wypowiedzieli się na przykład w sprawie pana Koblańskiego. A to dotyczy już żywotnych stosunków z Polonią, czyli też nasz interes narodowy. Więc na odpowiedź na pytanie, którym to jest odpowiedź jakby na pytanie, które chciałem zadać w niedawnej debacie w PiS-u, ale oszczędziłem im, bo pamiętam, że pan prezydent Kaczyński, jeszcze nie prezydent, przed drugą turą wyborów udzielił wykładu w Fundacji Batorego. No i oboje stwierdzili, że pan Kobylański jest zgniłym jabłkiem. I chciałem wtedy zapytać się, z kim pan prezydent Kaczyński spotka się podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. No myślę, że pośrednio ta odpowiedź została mi udzielona niestety. Trochę się tylko zastanawiam, co będzie, jeżeli w Polsce przyjdzie im się spotkać z panem Romanem Polańskim, który co prawda też jest oskarżony i niewpuszczany do Stanów Zjednoczonych, ale jemu udowodniono molestowanie małoletnich czy nawet pedofilię, czego z kolei nie udowodniono panu Kobylańskiemu. No może na tym zakończę.
Dziękuję panie Krzysztofie, pozdrawiam, szczęść Boże.
No ale tak, jeśli można...
Tak, i tak ironicznie, ironicznie troszeczkę pan Krzysztof mówił, ale no...
Ale ja bym jednak odróżniał pana Tuska od pana Kaczyńskiego, chociaż na przykładzie, bo tam jakby do jednego worka chciał nasz radiosłuchacz wrzucić obu panów, chociaż na przykładzie Gazociągu Północnego. Akurat miałem tu trochę swój udział, bo pan prezydent Kaczyński przed drugą turą wyborów prezydenckich, powołując się właśnie na moją argumentację, pytał się pana Tuska, czy wchodziłoby w grę zaskarżenie tego gazociągu do Trybunału Prawa Morza. Pan Kaczyński i to, jak policzył szkody Warszawy, no widać, że to jest inna wrażliwość, może dlatego, że ma habilitację z nauk prawnych.
No i tutaj jeszcze chciałbym tak do takim żartobliwego w trendu pana Krzysztofa się odnieść. Wpadka Polski Hydraulik miał jedną wpadkę w przypadku pana Wassermana.
No nie wiem bardzo.
Myślę tak idąc tropem tej ironii, że raczej wpadkę tutaj miał polski elektryk, który podpiął fazę do wody.
A może polskie media, które to...
I o polskie media to oczywiście.
No także tu raczej bym widział wpadkę. Jakieś... Ile miejsca temu w gazetach poświęcono w tym czasem, gdy tyle można było się chociażby zainteresować sposobem finansowania Polsatu.
Natomiast bardzo, bardzo trafna uwaga o tym, zresztą to wielkie było oburzenie swego czasu, kiedy na sali sejmowej była debata, jeszcze pod był rząd pana profesora Marka Belki, była debata bardzo ważna, natomiast w tym samym czasie pan premier profesor Marek Belka przedstawiał jakiś tam swój program właśnie Fundacji Batorego. Tu jest pytanie o to, gdzie jest właściwie ośrodek władzy.
Władzy, dokładnie.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Mamy, kto mówi, skąd?
Alfreda z Poznania.
Witamy Pani Alfredo, bardzo
ja
proszę.
Chciałam wspomnieć jedno. Ja należę do osób wysiedlonych. Dlaczego Niemcy stawiają tą sprawę tak, skoro oni jako pierwsi zaczęli wysiedlać ludzi z domów w przeciągu 15 minut? Zmuszeni byliśmy opuścić mieszkanie, wpierw do baraków w Poznaniu, a potem 3 dni i 3 noce w zimnych wagonach transportowanie i wlecenie przez całą Polskę.
To i tak pani miała szczęście, bo mój ojciec najpierw przez Majdanek ze wsi zamojskiej wypędzony, a później przez Majdanek, gdzie były zagrożenie przecież życia. Ale, i dopiero wtedy był wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty.
Ale dzisiaj, w tej chwili oni tak podnoszą swoje roszczenia.
Bo pozwalamy im na to, bo my pozwalamy im na
tak,
to.
Tak, zapominając o tym, że oni zaczęli wysiedlać.
Gdyby takich prezydentów jak Kaczyński było więcej w miastach i by policzyli szkody, tak, wtedy byśmy oddziaływali na
tak
to
jest.
I nie zapominali.
Tak, tylko wcześniej powinien pan Kaczyński być tym prezydentem.
Ale lepiej później niż
trochę
wcale.
Trochę późno, tak. No to wszystko.
Dziękuję pani Alfredo.
Dziękuję ślicznie, niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Ja mam wrażenie panie doktorze, że no, oby może nie doszło do takiej sytuacji, ale mam wrażenie, że niektóre tutaj trendy zmierzają do tego, aby przy jakimś stole negocjacyjnym, w którym ostatecznie zaczniemy omawiać z drugą stroną niemiecką kwestię roszczeń, trzeba będzie ilomaś kilkuset ciężarówkami przywieźć całe archiwum zbrodni z Ludwigsburga, prawda?
No,
I wtedy po prostu najpierw kazać przestudiować przynajmniej wiodące tematy i dopiero później siąść do tego stołu.
Ale weźmy jeszcze taką sytuację. W Polsce ostatnio ukazał się Mein Kampf ze wstępem pana profesora Bogdana Michalskiego. Prokurator ścigać chce profesora, no za co? Za to, że przypomniał Niemcom, że mieli taką przygodę jak Mein Kampf. Rząd Bawarii poprosił polską prokuraturę, żeby ścigać polskiego profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Co robi Uniwersytet Warszawski? Wyrzuca profesora z uniwersytetu. Bo rząd Bawarii tak chce. Bo rząd Bawarii nie chce, żebyśmy przypomnieli Niemcom, że, bo oni myślą, że demokracja to jest cecha przyrodzona i Hitler był, albo że może i nie było go. Mein Kampf był, a może i nie było. Dlatego trzeba nie to, że się mścić, ale ciągle trzeba przypominać, bo jak im nie przypominamy, to oni no, tak głowy podnoszą. I wygląda to tak, jak wygląda.
No, a jak tutaj mówimy, to podnosimy tutaj już kilkakrotnie w czasie tej audycji. Nie chodzi tu o jakąś tam zemstę, ale warto zinwentaryzować straty, krzywdy, zbrodnie, zgromadzić to. Nie wiem, czy może zrobić w Polsce jakieś takie centrum przeciwko zbrodniom fundamentalizmu, socjalizmu narodowego, czy takich, czy jakichś innych, tak. I to wszystko zjednoczyć może tam pierwsze.
I pokazać opinii światowej.
I też pytanie, dlaczego pierwsze kroki nowej, prawda, kanclerz, która przyjechała w odwiedziny, dlaczego nie zaplanowano tak tej wizyty, żeby właśnie pojechać na Pawiak, pojechać do Michniowa, gdzie są krzyże upamiętniające iluś miesięczne dzieci palone przez niemieckich żołnierzy.
Chociażby ten Majdanek, gdzie dzieci z mężczyzny były, jak to się teraz ładnie mówi, technologicznie filtrowane.
Tak, i dopiero po takim tournée usiąść do wspólnych rozmów. To by było chyba bardzo takie w tych czasach, kiedy relatywizuje się tę ludzką krzywdę i historię, bardzo pouczające. Odbiorę kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, kłaniam się ojcu i panu, doktorowi.
Kłaniamy.
Otóż ja mam jedno tylko, słyszałem w rozmowach i ktoś, chyba pan doktor powiedział, czy może słuchacz, takie sformułowanie, no w media polskie to nagłaśniały i tak dalej. Może ja bym nie mówił media polskie, przepraszam, proszę wybaczyć, tylko media w Polsce.
Albo media polskojęzyczne.
Tak, ale to czy to one są polskie? Gdy popatrzymy tylko na strukturę własności, to zaraz zobaczymy, że one nie są polskie.
A no właśnie, to pan doktor tak sprostował głos naszej tak. słuchaczki, mówiąc o strukturze własności.
Tak, struktura własności, jaka jest, one nie są polskie, a więc na pewno nie będą polskich interesów reprezentowały. Najpierw, jak były te przekształcenia, to ci komuniści bardzo wyraźnie widzieli, co idzie na parę lat. Na parę lat jeszcze przed sierpniem 80. Ja już to słyszałem, jak mówili między sobą. Właśnie ten sekretarz, jakiś sekretarz mówi, przyszedł gdzieś do jednego warsztatu, coś go rozczuliło i mówi, no musimy coś tutaj są, trzeba się zabezpieczyć, bo idą inne czasy. I pierwszy to na Baltonę skoczyli w tamtej miejscowości. I to właśnie pierwszy sekretarz. A później to jest tylko obraz, co robili, jak zawłaszczali, to znaczy jak kradli, co tam zawłaszczali, mówię. Po prostu jest takie siódme, nie kradnij. Prawda? Oni mają ósme, bierz i uciekaj. To jest, mają jeszcze tak, ósme takie przykazanie.
Siódme mają zmodyfikowane mniej, tak. mniej kradnij.
Gdzie tam mniej? Jak mniej kradnij? Takie mają? Gdzie tam? Ile się da kradnij? Tak, żeby tylko nie widzieli. I teraz, tak jeszcze wmów ludziom, żeby byli z tego zadowoleni. Dlatego wzięli też media. Wzięli media, wzięli banki i tak dalej. To trzeba. Także ja bym tylko tyle... To trzeba widzieć i nie dziwimy się temu. Tylko trzeba budować to, co polskie. To tyle. To nie są w takim razie, nie mówiłbym media polskie, tylko media w Polsce. Prawda? Można być polskojęzyczne, można... Trzeba, ja nie chcę wymieniać nazw tych, nie tylko gazet, tygodników, czasopism, ale również stacje radiowe i tak, także stacje telewizyjne. To, że jest polskie, gdzieś tam niby Polak stoi tutaj, pokazuje się, ale to jest tylko atrapą. To jest tylko atrapą. Ktoś inny jest to za nim. Dziękuję. To trzeba bardzo jasno widzieć. Myślę, że trzeba też ludzi tu dokształcać, bo tu się wyjaśni bardzo wiele spraw. Tak, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękuję panu doktorowi za odwagę i za wszystko, że pan tak jasno. I trzeba uświadamiać, ludzi uświadamiać, bo to jest.
No, jak ojciec tworzy takie warunki, to staramy się wykorzystać.
Ja nic nie stworzę, to Pan Bóg jest stworzycielem, a my tylko ze stworzycielem współpracujemy. Bóg zapłać z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy.
Bogiem.
No i raz jeszcze, panie doktorze, to pytanie może postawmy o ośrodki władzy, bo tutaj przypomnę ten wykład prezentacji programu pana profesora Marka Belki, premiera rządu Fundacji Batorego. Przypomnę te naciski prasy, szczególnie jednej z gazet, co do uznania arbitrażu w Londynie jako rozstrzygającego, wiążącego stanu prawnego, chociaż właśnie było zupełnie odwrotnie. No gdzie próbuje się lokować te ośrodki władzy?
No ale pan premier Marcinkiewicz też dał trochę się wpędzić w ten słynny raport otwarcia, a jakby zapominając o to otoczenie pana premiera Marcinkiewicza, jakby zapominając, że może najpierw zróbmy raport zamknięcia, żeby pokazać, co tamte ekipy rządzące dokonały. Czyli jest zapotrzebowanie na ekspertów, ale ekspertów tych, którzy nie są angażowani przez te ponadnarodowe fundacje, w których nie wiadomo w czyim interesie one funkcjonują, ponieważ prawo to taka sztuka, że ona służy do, że ono służy to prawo do ochrony określonego interesu. I teraz, jeśli będziemy mieli ekspertów, którzy będą wychodzić z punktu widzenia interesu narodowego polskiego, to tak skwalifikujemy ten arbitraż. A jeśli będziemy mieli ekspertów czy media, które będą inny interes reprezentowały, to wtedy one ominą argumentację prawną, pokażą jakąś argumentację pseudoprawną i wyjdzie na to, że znowu budżet państwa musi do czegoś dopłacić. Dlatego potrzebna jest taka trochę zasada przejrzystości, żeby było wiadomo, w czyim interesie kto co robi, i taką uwagę trzeba zwłaszcza chyba skierować pod adresem pana premiera Marcinkiewicza, bo przecież oczekiwanie społeczne jest olbrzymie.
No i tutaj za to tutaj należą się też słowa jakiegoś pod adresem pana premiera, jakiegoś takiego uznania, kiedy tutaj prezentując program Radio Maryja powiedział, zwróćcie się do wszystkich, proszę mi patrzeć nam, naszemu rządowi patrzeć na ręce, wytykać także to, co jest zdaniem państwa niedobre. To było takie bardzo męskie i jasne, proste postawienie.
A jak zareagowała Gazeta Wyborcza?
No właśnie.
Jak oni ustalili, kto ma być premierem, to było dobrze, tak? A jak premier tu przyszedł do stacji narodowej?
To się zawaliła demokracja.
Właśnie.
No cóż. Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Rozmawiamy o pozytywnej prezentacji i ochronie polskiego interesu na arenie międzynarodowej. Słucham Radio Maryja, halo.
Tak, ja przeciszę radio.
Bardzo proszę. Kto mówi skąd? Halo?
Halo?
Halo, szczęść Boże, kto mówi skąd?
Tak, szczęść Boże, Ewa. Chodzi mi o taką sprawę...
A z jakiej miejscowości pani dzwoni?
Kraków.
Witam pani Ewo.
Chodzi mi o sprawę prokuratorii. Czy pan doktor też jakieś założenia poczynił? Bo teraz ma chyba od nowego roku już być... po prostu czynna ta prokuratoria, prawda?
Prokuratoria generalna, tak?
Tak, tak.
Ona ma czuwać nad właśnie interesem narodowym i to rozwiązanie wychodzi, spełnia jakieś zapotrzebowanie na ochronę tego interesu. Nie mylić z prokuratorem generalnym, bo tu nie chodzi o kwestie prawno-karne, tylko tu chodzi właśnie o interes narodowy. I to, jeśli zostanie, już od dawna to chyba PSL jako jedne z pierwszych podnosiło, ówczesny pan wicemarszałek Sejmu Wojciechowski, dla niego jakąś ekspertyzę wtedy przygotowywałem. Także tu jest jakaś szansa i jeśli mówimy o tych ośrodkach władzy, to właśnie może być tak, taki ośrodek władzy, który będzie nastawiony na ochronę interesu narodowego. Podobnie jak ta agencja antykorupcyjna, która ma powstać, którą tworzy pełnomocnik rządu. Pytanie tylko, czy to nie rozłoży się w czasie, bo takie instytucje to powinny być już wczoraj czy przedwczoraj, a nie jutro.
No i tu znowu pytanie o reakcję tych mediów w Polsce na temat chociażby tej agencji antykorupcyjnej, prawda? Tutaj też słuchamy, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Proszę ojca, ja tak słucham tej audycji, słucham was i słucham w tej chwili jakaś tam linia specjalna. No naprawdę, i dlatego od razu chciałbym powiedzieć, proszę ojca, ta pani, jak ona tam się nazywa,
pani Czajkowska, redaktor,
no to ojciec wie, ja nawet nie chcę mówić, nie dziękuję, że takich redaktorów. To są redaktorzy, którzy są po to, żeby komuś dołożyć. To są redaktorzy PZPR-owcy dawni. Tak, czy jakoś tam byśmy nazwali ich tak, Zedempowcy. O, pani Alina by powiedziała Zedempowcy. Tak, to jest z tego powiedziałbym, no, te korzenie, przynajmniej widać mentalnie. Otóż stawia pytanie panu, cały czas pan Leper, Liga, jakieś takie dyskredytowanie, a teraz mu zadała, że może w rozgrywającym jest ojciec Rydzyk. I pan Komorowski mówi, no to tak jest, bo przecież premier w Radiu Maryja występował. Czy Radio Maryja to pariasi, panie Komorowski? Cóż, to jesteście właścicielami Polski? Prawda?
No poza tym premier
występował. Kto to jest ten Komorowski?
Premier występował też...
Właściciel Polski? Człowieku, pierwsze, premier powinien być poszanowany wszędzie. Jak był Miller, to niemal go po rękach całowali. Nie tylko. Prawda? Padali przed nim. Wszyscy plackiem padali przed nim. Prawda? Niemal. A teraz, jak jest coś innego niż chce ta Unia Wolności BIS, czyli Platforma, to teraz wszystkich pozabijać. Wyzywają nas. Jeżeli nie od jakichś tam fundamentalistów, to kołtuny. To oni nas tak widzą, od kołtunery. Teraz oczywiście Radio Maryja to jest jakiś pariasi. Prawda? I to pan Komorowski, ja celowo to mówię teraz, bo to jest źródło tej korupcji w Polsce. To jest źródło, ta Unia Wolności, ci ludzie wszyscy, pięknie wyglądający, którzy tworzyli sobie telewizje różne, zawłaszczyli telewizję publiczną, że nawet ministrowie nie mają wejścia do telewizji publicznej, żeby porozmawiać z narodem. Wczoraj minister mówił po wszystkim, mówi, pierwszy raz w życiu, tak, rozmawiałem, miałem możliwość rozmawiania z ludźmi. Gdzie my jesteśmy? To są ci złodzieje wszyscy. Przepraszam, ale to jest skandal, tak. Ojciec Rydzyk ma wpływ, dlatego żeśmy udostępnili ludziom antenę. Jesteśmy równoprawnymi obywatelami. Katolicy nie są gorszymi obywatelami od pana Tuska, Rokity, Komorowskiego czy innych, czy Gieremka, czy Mazowieckiego, czy SLD-owców. I przepraszam, ale z całym szacunkiem, takie same prawa mają ludzie należący, żyją w wolnym kraju, należący do Ligi Polskich Rodzin, czy do Samoobrony, czy do innych partii. To jest takie dzielenie narodu. To, co robi pani tu Czajkowska, te judzące pytania i to są te salony kłamców. Dziękuję serdecznie. Mówię bardzo świadomie i niech to dotrze do tych właśnie twórców gazet różnych, przed ukradzionych narodowi, jak Gazeta Wyborcza. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. No ale to jest też taki dziwny argument, prawda? Bo jak premier przyjeżdża do Radio Maryja, czy jakiś minister występuje w Radio Maryja, to od razu jest argument pseudo, że ojciec Rydzyk ustala politykę. Ale jak premier przyjeżdża do, nie wiem, do Gazety Wprost, daje wywiad do Gazety Wyborczej, jest w Radiu Z, w programie pierwszym i w dziesiątkach jeszcze innych mediów, to jest wszystko w porządku. To nie rozumiem. Co to w ogóle za robienie ludziom wody z mózgu po prostu przez tych, którzy tego typu tezy stawiają?
Ale z drugiej strony trzeba oddać to tym kręgom liberalnym, że oni się potrafili zorganizować, a te kręgi narodowe są rozproszone. Powielają błąd międzywojnia i co? No, ci, którzy chcą występować w obronie interesu narodowego, nie potrafią się zjednoczyć tak, jak oni się potrafili zjednoczyć. Weźmy telewizję publiczną. Ustawa o radiofonii i telewizji definiuje misję publiczną w ten sposób, nakłada na telewizję polską taki obowiązek, stworzenie warunków do swobodnego kształtowania się opinii publicznej poprzez wszechstronne informowanie o wydarzeniach w kraju i za granicą. A jaki przechyb był na rzecz pana Tuska? Pani Dorota Warakowska, odpowiedzialna za programy informacyjne w telewizji publicznej, ostatnio ciekawy tekst na jej temat był w Gazecie Polskiej, lansowała no jednego kandydata na prezydenta, co było naruszeniem ustawy. I co? I nic. A może w takim razie otoczenie pana prezydenta Kaczyńskiego popełniało pewien grzech zaniechania, że dosyć bierne było, gdy telewizja publiczna naruszała ustawę o radiofonii i telewizji w ten sposób, że lansowała pana Kaczyńskiego, jakby za nas chciała dokonać wyboru głowy państwa. Dlatego wymieniam specjalnie nazwisko pani dyrektor Warakomskiej, żeby nazywać rzeczy po imieniu, bo ja nie chcę powiedzieć, że są wszyscy zatrudnieni w telewizji publicznej tacy, a nie inni, tacy jak ta, o której przed chwilą ojciec dyrektor mówił, ale to właśnie trzeba tak, jak ojciec dyrektor to czyni, po imieniu, po nazwisku wymieniać.
No i przez tego typu sprawy mamy stan faktyczny taki, że zamiast w tym czasie do objęcia urzędu mieć dwóch prezydentów, prezydenta jeszcze urzędującego i prezydenta elekta, to mamy trzech prezydentów, bo jest jeszcze prezydent billboardowy, prawda?
Dokładnie.
No ale to już jest taka nasza polska specyfika. Odbiorę kolejny telefon, słucham Radia Maryja, halo.
Tak.
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Tak, już tylko Szczęść Radio.
Tak. Halo, halo.
Już jestem, halo.
Kto mówi i skąd?
Halo. Ja cieszę się za to, że pan przyjechał do naszego radia, że pan mówi do nas, do polskiego narodu, a najbardziej... Wszystkie wypowiedzi pana mi się podobają, ale najbardziej właśnie to ostatnie zdanie. To przecież nasza wina, moja i każdego jednego z nas, Polaków, naszych słuchaczy, że po prostu nie słuchamy tego, nie potrafimy się zorganizować. Przecież wszyscy kochamy pana Antoniego Macierewicza, pana Bogdana Pęka, wielu innych panów Giertychów i wszystkich innych, którzy są z nami, którzy myślą po polsku, ale jednak właśnie to jest nasz błąd, ten tragiczny, że nie potrafiliśmy się. I tu oddajmy hołd właśnie tym właśnie rozbiorcom, zaborcom Polski, którzy są przeciwko nami, przeciwko polskiemu narodowi. Oni potrafili, a my nie. Dlaczego? To jest błąd. Nasz błąd. Słuchajcie, kochani słuchacze, myśmy zrobili bardzo wielki błąd. Siebie nie przekonaliśmy, nie przekonaliśmy naszych właśnie, naszych ludzi, których szanujemy i kochamy, właśnie tych panów, o których mówiłem, pan Janowski, który bronił polskiej ziemi, i właśnie to jest nasz wielki błąd. Obudźmy się i zastanówmy się, tak nie można. Musimy być razem. Oni potrafili i oni po prostu wykorzystują to przeciwko nam. To jest nasza wina. Przyznajmy się do tego, ja się do tego przyznaję. Próbuję przekonywać i w mojej rodzinie, i moich sąsiadów, i moich przyjaciół, a jednak nie. Dziękuję panu za to, że pan to powiedział. To jest właśnie nasz wielki, wielki błąd.
Tak.
Myśmy powinni zachować się inaczej, a zachowaliśmy tak, jak się zachowaliśmy. Tak. A oni to wykorzystali. Tak,
dziękuję.
Także to jest pretensje do siebie. Dziękuję, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Chociaż ja bym tutaj tylko taką miał uwagę, pan powiedział o tym, że wszyscy kochamy to i takich czy innych. Owszem, to są osoby godne szacunku. Ja osobiście też bardzo jakoś tam darzę sympatią niektórych, przynajmniej z wymienionych tutaj przez pana, ale wypowiadając się na antenie, mówmy raczej za siebie, jak chodzi o te osobiste sympatie czy miłości do takich czy innych osób. A druga sprawa jest tego typu, że owszem, jest to błąd tego rozproszenia, o czym tutaj pan doktor powiedział, ale z drugiej strony popatrzmy na ostatnie wybory. Może jesteśmy już w takiej fazie, kiedy powoli zrobiliśmy przynajmniej jeden czy dwa kroki do przodu, bo jednak coś tam się udało.
Ale zobaczmy, co się dzieje po wyborach. Ojciec dyrektor był łaskaw wymienić nazwisko pana marszałka Lepera. Już w mediach liberalnych podnosi się argument, że rząd do rządu nie może dojść do koalicji PiS-u z Samoobroną, bo za panem Leperem są sprawy sądowe, organizowanie blokad i tak dalej, blokad dróg, o zamieszki na drogach wywoływane. I chcę powiedzieć, że kilka lat temu w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Nauk Prawnych, karniści wybitni przygotowali taką opinię, czy bezprawne były blokady dróg organizowane przez pana Lepera, i stwierdzili, powołując się na konstytucję, na wiążące polskie umowy międzynarodowe, że rolnicy, jest taka konwencja organizacji rolniczych, że rolnicy mają w szczególnych okolicznościach prawo do takich strajków, bo rolnik nie będzie strajkował tak jak robotnik, że zamknie swój zakład pracy, bo rolnik jest jednocześnie właścicielem, no i ze względów humanitarnych nie zamknie obory, żeby bydło było głodne, a więc na drogi może, jeśli jest uzasadnione prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego. I ta ekspertyza Polskiej Akademii Nauk, opublikowana zresztą przez profesora Barzyczyka w czasopiśmie naukowym Polskiej Akademii Nauk Prawo Rolne, ona konkluduje, że to naruszył prawo rząd, który nie zatroszczył się o bezpieczeństwo żywnościowe kraju, który doprowadził swoją polityką rolnictwo do ruiny, ani naruszył prawa, akurat w tym przypadku pan Leper. No i co teraz w mediach czytamy? Chociaż jeszcze nie ma rozmów o koalicji, że już pan Leper się nie nadaje. Nie przesądzając niczego odnośnie tego, co robił pan marszałek Leper, chcę powiedzieć, że właśnie z punktu widzenia prawnego te blokady rolne, jeśli z tego powodu nie nadaje się do rządu, to chcę powiedzieć, że z tego powodu akurat się nadaje do rządu, bo to ówczesny rząd naruszył prawo, nie troszcząc się o bezpieczeństwo żywnościowe, a pan Leper, organizując te blokady, występował w imieniu nas wszystkich konsumentów.
No, a przygotowanie artyleryjskie jednak kanonada po prostu dalej
propagandowa
biegnie, prawda? Odbierzmy kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo? Halo? Słucham Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Anna z Warszawy.
Witam Pani Anno. Proszę bardzo.
Szczęść Boże i witam gości i pana i ojca redaktora.
Witamy.
Chciałam powiedzieć, że aczkolwiek cieszę się ogromnie z nowej władzy w Polsce, z pana prezydenta, z pana premiera, z tego, że są katolikami, to mam poważne zastrzeżenia od samego początku do polityki wschodniej i nie wiem właściwie, jak to wytłumaczyć, czy nie wiedzą, czy tym, że są źli doradcy, ponieważ pewne sprawy oczywiste są niedostrzegane. Pierwsza sprawa, wyobraźmy sobie, jak czuliby się Polacy, gdyby na przykład Japonia albo Turcja próbowała decydować o tym, komu my mamy sprzedawać swoje surowce, albo kto ma od nas kupować. Albo powiedzmy, kto ma do nas eksportować, a kto nie. To są rzeczy, które są absolutnie w gestii Rosji. My nie możemy dyktować Rosji, i to jeszcze przez Unię Europejską, co jest absolutnym nonsensem, żeby ona, powiedzmy, kupowała od nas żywność lub nie kupowała, albo żeby nam sprzedawała gaz, albo nie.
Ale ja wejdę pani w słowo. Prawda? My mamy umowę z Rosją. Jeśli pani zawrze z kimkolwiek umowę, a pani nie realizuje tej umowy, tak, to pani zgodnie z kodeksem cywilnym ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Tu nie chodzi o to, że my mamy Rosji określać, od kogo ma kupować. Tak. Ale jeśli my mamy dostarczać Rosji towar i nagle Rosja wbrew obowiązującemu prawu nie kupuje tego, to wtedy mamy obowiązek, jeśli chcemy myśleć w kategorii interesu narodowego, o tym. Proszę pani, Rosja się stara o członkostwo Światowej Organizacji Handlu. Ta organizacja mówi, że jeśli się nakłada jakieś embargo ze względów politycznych, to nie można być przystąpiona, nie można przystąpić do tej organizacji. To było dawno, dawno. Rozumiem. Kiedyś tak, że każde państwo mogło sobie samodzielnie, jeśli chcesz samodzielnie, ale to nie przystępuj wtedy do Światowej Organizacji Handlu.
Dobrze, ale czy nam naprawdę zależy tylko na tej konkretnej sprawie, czy nam zależy na długoterminowych, dobrych kontaktach w sprawach przynajmniej ekonomicznych z Rosją? Przecież Rosja to był nasz główny rynek zbytu. I my nie będziemy eksportować ani do Australii swoich towarów, ani do, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, tylko przede wszystkim powinno nam zależeć przynajmniej ze względów ekonomicznych na dobrych kontaktach z Rosją i z Białorusią również. I dobrych kontaktów nie załatwia się poprzez wyciąganie sprawy na forum międzynarodowe i stawianie jej na ostrzu noża. No jak tak można robić? I muszę powiedzieć, no tym bardziej absolutnie nie ma racji bytu interweniowanie w sprawie tego, kto ma kierować spółką, że pan Schroeder jest nieodpowiednią osobą. No jak można się tak wtrącać w czyjejś sprawy? To jest absolutnie nieuzasadnione i to jest chyba oczywiste. Tu wystarczy tylko zdrowy rozsądek i wobec tego, co za doradcy tak doradzają. Co za doradcy? To jest jedna sprawa. I tu muszę powiedzieć, że z polityków naszych, których oczywiście ja nie znam poglądów wszystkich osób, ale oglądałam jedną debatę na ten temat w telewizji. No i muszę powiedzieć, że tam jedynie naprawdę bardzo trzeźwy, rozsądny pogląd to miał pan marszałek Leper i jeszcze jeden poseł z PSL-u, ale niestety nie zapamiętałam jego nazwiska. Także tutaj wydaje mi się, że absolutnie nie może być w naszej polityce wschodniej takiej strategii konfrontacji, bo to nas absolutnie do niczego nie prowadzi. Ja już na ten temat mówiłam chyba ze 2 lata temu i widać dopiero w tej chwili, jakie skutki przynosi polityka konfrontacji. Dalej, sprawa Białorusi. To mi przypomina strategię Lenina, który mówił, że znaczy nasze postępowanie w stosunku do Białorusi, do Ukrainy. Lenin mówił, dopóki będzie na świecie chociaż jedno państwo niekomunistyczne, to my nie spoczniemy. I my tak samo mówimy, dopóki będzie na świecie chociaż jedno państwo, które nie będzie do Unii należało, europejskiej, to my nie spoczniemy. No jak tak można? W czyim to jest interesie?
No nie, ja nie słyszę u nas, żeby ktoś tak mówił.
Nie, no tak, działamy. Po cóż wciąganie, że tak powiem, Ukrainy do Unii Europejskiej? Chyba po to, żeby Ukraina poczuła na własnej skórze, co to znaczy w sensie gospodarczym należeć do Unii Europejskiej. Po pierwsze, by im zrujnowali gospodarkę, rozkradliby wszystko, co tylko się da rozkraść. I to samo na Białorusi. Także Białoruś zachowuje wielką roztropność, że się nie daje wciągnąć do Unii Europejskiej i wie, z kim ma trzymać. Bo interesy narodowe są w tym wypadku ważniejsze. Chcę jeszcze powiedzieć, że w telewizji za czasów pana Rotfelda, który niestety również prowadził politykę zaczepną w stosunku do Białorusi, był sondaż w telewizji, co telewizorowie sądzą o naszej takiej aktywnej polityce, aktywnej w sensie zaczepek, polityce w stosunku do Białorusi. I 75% telewidzów odpowiedziało, że Polacy są temu przeciwni. Polacy,
ale czymś my Rosjan zaczepili? Oni nas zaczepili, ale co chodzi o żywność? Oni nas zaczepili.
Nie, chwileczkę. Po pierwsze, jeżeli chodzi o żywność, to tam były jakieś uzasadnienia, że tak powiem, faktyczne, bo zarówno pewne dokumenty były nie w porządku, jak
ale
i
proszę pani,
się
jest zasada, wejdę pani słowo, tak, proporcjonalności, że sankcja ma być proporcjonalna do tego, co się stało.
Tak,
jeśli
oczywiście
indywidualne świadectwa fitosanitarne czy weterynaryjne były sfałszowane, to Rosjanie mogli tylko zablokować ewentualnie wóz polskiej żywności pochodzący z tych firm, które sfałszowały, a nie można stosować zasady takiej zbiorowej odpowiedzialności.
Oczywiście.
Dlatego to nie myśmy zaczepili. Co mamy się przyglądać biernie?
Pod jednym warunkiem, że Polska nie będzie po prostu prowokowała bez przerwy Rosji, bo wtedy odpowiedź Rosji w sprawach na przykład eksportu żywności jest odpowiedzią na naszą politykę prowokacji. Co to znaczy, żeby u nas jakieś radia zakładać, które mają podburzać Białoruś? No,
a nie chodzi
słyszał
o podburzać, tylko mamy dług.
Kim my jesteśmy?
Mamy dług za stację w Monachium, Wolna Europa, która kiedyś nam pomagała i mamy obowiązek, tak wynika z zasady Solidarności, pomóc również Białorusinom. Wtedy w Polsce nie było Radia Maryja, było Radia Wolna Europa.
W moim odczuciu Białoruś jest w tej chwili o wiele bardziej niepodległa od Polski. Oczywiście pomijam obecny rząd, prawda, bo ja mam nadzieję, że tą niepodległość w końcu będziemy mieli. Natomiast my nie mamy prawa wywoływać rewolucji na Białorusi. To nie jest w ogóle nasza sprawa i nie pakujmy palców między drzwi, bo i nie miejmy pretensji, jeżeli ktoś nam te palce przycina później. Ja jeszcze chciałam drugą tutaj sprawę poruszyć, mianowicie dlaczego my w ogóle importujemy gaz? Tu może być jakaś moja niewiedza, niemniej jednak wydaje mi się, że my mamy wystarczająco dużo gazu polskiego. Wiem o tym, że w czasach PRL-u były elektrownie i były złoża, które były zamknięte, czekały widocznie na lepsze czasy, nie wolno ich było eksploatować. Moja koleżanka, której ojciec był inżynierem gazownictwa przed wojną na Podkarpaciu, twierdziła, że tam są tak olbrzymie złoża gazu, że ziemia ledwo wytrzymuje te złoża. Pamiętam w latach 80. Japończycy proponowali nam wybudowanie instalacji gazowych, no bo to wszystko kosztuje, do wydobycia gazu tam właśnie na Podkarpaciu i ówczesny rząd się nie zgodził. Widocznie czekało to na lepsze czasy, to znaczy na przejęcie tych złóż przez cudzoziemców. I właśnie taka próba miała miejsce teraz w czasie tej prywatyzacji
PGNiG.
Tak, PGNiG. I teraz z tego punktu widzenia, tam bodajże do publicznego obrotu było chyba tylko 15% udostępnione, a resztę, nie wiem, pewnie cudzoziemcy przejęli, prawda? I teraz proszę sobie wyobrazić, że oni nie sprzedawaliby przecież tej ropy w Polsce. Oni liczyli na to, że będą tą, przepraszam, nie ropy, tylko gazu. Oni będą, liczyli na to, że będą ten gaz eksportować na zachód Europy. Tymczasem Rosja im tutaj wytrąciła broń z ręki przez budowę tego gazociągu pod Bałtykiem. I z tego punktu widzenia ta budowa gazociągu jest bardzo korzystna dla Polski, ponieważ zachowuje te zasoby dla Polski. Tylko my już powinniśmy przestać myśleć o Norwegii, no o Rosji, póki musimy, to musimy importować, natomiast po prostu rozwijać własny potencjał gazu, wydobycia gazu. I jeszcze jedna sprawa. Mianowicie tam jedna ze słuchaczek wspomniała o dyrektorach departamentów jako o środku władzy w ministerstwach. Rzeczywiście kiedyś słyszałam z ust takiego działacza partyjnego wysokiego szczebla, że faktycznie władze w ministerstwach sprawują nie tyle ministrowie, którzy się często zmieniają, co dyrektorzy departamentów, ponieważ oni trzymają, że tak powiem, pełną informację. I na tę sprawę też trzeba zwrócić uwagę. Tutaj, żeby rząd miał naprawdę swobodę, powinien również przyjrzeć się kwestii dyrektorów departamentów w ministerstwach oraz naczelników i tak dalej. No i jeszcze chciałam zwrócić uwagę na Instytut Spraw Publicznych, który w ostatnich latach robił, czy usiłował robić wrażenie takiego instytutu niezależnego. Tymczasem jest finansowany przez pana Sorosza i przez fundację bodajże Eberta. I ten Instytut Spraw Publicznych nie może być obiektywny i zdaje się, że już przyniósł złe efekty poprzez, ja nie mówię już o biuletynach ich, które były rozprowadzane pomiędzy posłami i senatorami w Sejmie i w Senacie. Natomiast była powołana za czasów poprzedniego ministra edukacji, pana Sawickiego bodajże, była powołana wspólna komisja Instytutu Spraw Publicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw zmiany programów szkolnych w gimnazjach. Nie tyle programów, co takiej podstawy programowej, czyli celów nauczania i tak dalej. Tak. No i zdaje się, że już widać efekty, a przypominam, że...
Nowa matura, prawda?
Tak, jednym z celów pana Sorosza to jest likwidacja, że tak powiem, chrześcijaństwa, między innymi przez zmianę świadomości, przez kulturę i przez edukację również.
Pani Ano, dziękuję bardzo, szczęść Boże. No, ciekawe poglądy. Ja tu zgadzam się w jednym, że myśmy rzeczywiście mało miejsca poświęcili kwestii tych stosunków wschodnich, no ale już no, trudno się tu zgodzić z takim poglądem, że to Polska cały czas Rosji przed nosem wymachuje szablą, bo przypomnę, takie dawanie do zrozumienia Rosji, gdzie Polska ma stanąć, w jakim kącie, to jest kwestia dokumentacji śledztwa katyńskiego, to jest kwestia później tej prowokacji pobicia dyplomatów i tutaj w Warszawie i potem w Rosji, no i później całe posypanie, kwestia obchodów rocznicy wybuchu czy zakończenia II wojny światowej. Są takie najświeższe przykłady, gdzie rzeczywiście pokazujące nieprawidłowość czy nietrafność polskiej polityki, ale ta nietrafność chyba nie polega na tym, że my wymachujemy komuś przed nosem szabelską, ale nietrafność polega na tym, że my chyba w ogóle nie mamy jakiejś takiej spójnej koncepcji tej polityki. Nie wiem, jakie jest pana zdanie, panie doktorze.
Pan prezydent Kwaśniewski wtedy, jak jechał na te uroczystości, to nie jechał wymachiwać szabelką, tylko pokornie słuchać, jak pan Putin chwali pana Jaruzelskiego. Ale to zostawmy, tak się składa, że w latach 90. byłem stałym korespondentem Gazety Rzeczpospolita w Moskwie i mam tu swoje doświadczenie. Byłem jednym z dwojga dziennikarzy polskich, jedynych, którym udzielił wywiadu urzędujący prezydent Jelcyn. Po raz pierwszy nam wtedy w 92 roku pokazał protokół Politbiura o wymordowaniu polskich oficerów. Pokazał, gdzie zapadały decyzje o zbrodni katyńskiej i wtedy rzeczywiście ta nasza polityka wschodnia wydawałaby się jakaś taka otwarta, współpraca z Rosją otwarta u Jelcyna, nie wiem, czy dlatego, że chciał się rozliczyć ze swoimi komunistami, czy jakimi się motywacjami kierował, ale wtedy strona polska potrafiła. Przede wszystkim to, że tutaj rząd pana, w którym ministrem był pan Antoni Macierewicz, przypilnował to, że nie ma tych baz radzieckich wojskowych, bo musimy pamiętać, że początkowo były takie wstępne uzgodnienia, że Rosjanie wychodzą z Polski, natomiast na miejsce baz powstają wspólne przedsięwzięcia polsko-rosyjskie, co byłoby gniazdem rosyjskiego szpiegostwa. I wtedy udało się nam jakoś obronić interes narodowy i wyprowadzenie tych rosyjskich wojsk z Polski za prezydentury pana Wałęsy, no to jest akurat taką światłą kartą w dziejach najnowszych tej współpracy polsko-rosyjskiej i gdy twardo upomnieliśmy się o nasze interesy narodowe, pokazuje to nam, że można było wtedy coś załatwić. Natomiast no, za pana Putina no to jest tak, jak jest że on nie może sobie tego darować, że uważa, że błędem był rozpad Związku Radzieckiego, że błędem był rozpad Układu Warszawskiego, a więc per saldo, że błędem było wyjście Polski z rosyjskiej strefy wpływów i musimy to sobie uświadomić.
Panie doktorze, nasz czas szybko biegnie. Nie wiem, czy pan po północy jeszcze na godzinkę zostanie ze słuchaczami?
Nie, już chyba, bo będę uciekał do Warszawy. Jeśli jeszcze jakieś pytania, proszę księdza redaktora, są, to proszę bardzo.
No to w takim razie, ponieważ ten czas praktycznie już dobiegł końca, teraz trzeba przyszykować brewiarze na kompletę. Może tylko tak bym poprosił w kilku zdaniach takie resume, co możemy zrobić, jak możemy, używając różnych narzędzi prawnych na arenie międzynarodowej, w sposób pozytywny ukazywać, czy też bronić naszego polskiego interesu, aby w tej wspólnocie międzynarodowej istnieć jako pełnoprawny, twórczy partner wielu innych państw.
No, wynika z tego, że jak my się nie damy, to oni tak łatwo nas pod ścianą nie postawią. To, że udało się przyjąć ustawę o ustroju rolnym przed podpisaniem traktatu akcesyjnego, wbrew temu, co rządzący chcieli nam zafundować i że udało się zapobiec temu, żeby za bezcen polska ziemia trafiała w obce ręce, to, że udało się przyjąć uchwałę Sejmu o reparacjach wojennych od Niemiec, co powstrzymało falę niemieckich roszczeń. To, że prezydentowi miasta Warszawy udało się policzyć szkody Warszawy wyrządzone przez Niemcy hitlerowskie. Wszystkie te kwestie miałem przyjemność opiniować pod kątem prawnym. Te opinie zostały wysłuchane i to jest można z tego wyciągnąć wnioski, że jeśli się chce, jest wola polityczna, jeśli jest tylko wola polityczna, to w kraju znajdą się eksperci, którzy potrafią stosowne opinie prawne nastawione na ochronę interesu narodowego przygotować. Natomiast jeśli nie ma woli politycznej, tak jak rząd pana profesora Belki nie chciał przeciwstawiać się budowie gazociągu północnego, gazociągu bałtyckiego, no to wtedy nawet najlepsze opinie prawne opublikowane, tak jak ta moja opinia w Gazecie Rzeczpospolita, no tylko są kawałkiem nic nieznaczącego papieru. No i teraz dajmy szansę temu nowemu rządowi, a przede wszystkim poczekajmy jeszcze chwileczkę na rozpoczęcie kadencji nowego prezydenta, a wtedy będziemy mieli już tą nowa władza w pełni się uformuje. I patrzmy, jak mówił pan premier w tej stacji radiowej, w Radiu Maryja, im na ręce, zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy oni będą chcieli posłużyć się argumentacją prawną nastawioną na ochronę interesu narodowego.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie i w telewizji Trwam, i tutaj w Radiu Maryja. Myślę, że wiele jakichś takich pozytywnych refleksji wielu dostarczyliśmy naszym słuchaczom, pobudziliśmy wiele do myślenia. No i myślę, że jest to też ta audycja, dzisiejszy materiał dla tych ludzi, którzy są w rządzie, aby w niektórych kwestiach także i wiedzieć, gdzie i czy w którym tropem pójść. Dlatego serdecznie za ten czas dziękuję. No i do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, szczęść Boże. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich, redaktor naczelny Gazety Sądowej.